Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy, przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Wiktorię, która realizuje audycję. I witam naszego gościa. Jest nią pani Emilia Lichtenberg-Kokoszka, doktor nauk humanistycznych, adiunkt Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, dyplomowana położna. Serdecznie witam panią.
Szczęść Boże, witam państwa serdecznie.
Drodzy państwo, dzisiaj już zapowiadany temat i oczekiwany, bo niespotykany, dojrzewanie do ojcostwa. No, temat, proszę bardzo, wiadomo, co dużo się na ten temat mówiło, przygotowanie, jaka jest rola ojca w czasie ciąży jego żony, jak ma o nią dbać, nie denerwować, na rękach nosić, zakupy robić, uśmiechać się, przytulać. No, ale tutaj będzie troszeczkę inaczej. Chodzi o zaangażowanie w prenatalny okres życia dziecka, czyli nie tyle relacja mąż-żona, co mąż, a ich dziecko jeszcze przed urodzeniem. No tak. To jest takie chyba nieczęsto spotykany temat. Owszem, te relacje są, na pewno każdy jakieś doświadczenia w tym ma, każdy ojciec. Natomiast szerzej na ten temat chcieliśmy właśnie dzisiaj porozmawiać z panią Emilią Lichtenberg-Kokoszką, która zajmuje się tego typu sprawami właśnie na uniwersytecie. Także na początku pierwsza rzecz, od kiedy właściwie zaczyna się ojcostwo? No i macierzyństwo oczywiście. Trudno to dokładnie określić, bo na ogół nie wiadomo, kiedy następuje poczęcie dziecka, bo to się dzieje w zaciszu organów rodnych kobiety, matki. Także co pani może powiedzieć, od kiedy zaczyna się ojcostwo i macierzyństwo na ten temat?
Ja myślę, że do niedawna uważano, że tak naprawdę ojciec i mama to są dopiero w momencie, kiedy dziecko przychodzi na świat, to znaczy kiedy się rodzi.
No
bardzo rzadko ktoś w ogóle zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę rodzicami zaczynamy być od chwili poczęcia. I ja zawsze podkreślam, że jak chcecie się dowiedzieć, od kiedy zaczyna się życie ludzkie, to zapytajcie rodziców, którzy stracili dziecko. Ci, którzy stracili dziecko, nie mówią, że nie stracili zarodka płodu, tylko stracili dziecko i że oni już byli rodzicami. W związku z tym rodzicielstwo zaczyna się już właśnie w momencie, kiedy to dziecko się poczyna. No i są nawet doniesienia, które tak naprawdę mówią o tym, że rodzicielstwo zaczyna się w tym momencie, kiedy rodzice zaczynają snuć plany dotyczące tego, że chcą zostać rodzicami. To znaczy przygotowują się już do tego rodzicielstwa. Na przykład kobieta zmienia dietę czy sposób funkcjonowania codziennego. Ojciec też ją gdzieś wspiera, na przykład jeżeli palą papierosy, to próbują razem rzucić ten nałóg, więc możemy powiedzieć, że i kobieta i mężczyzna tutaj się przygotowują do rodzicielstwa. Ale z drugiej strony możemy też powiedzieć o takich sytuacjach, kiedy to dziecko poczyna się nieplanowanie. A 50% nas, ludzi poczętych, jest właśnie w sposób nieplanowany. I tutaj bardzo pięknie pokazał to profesor Włodzimierz Jałkowski, że tak naprawdę ojcostwo, macierzyństwo zaczyna się w tym momencie, kiedy akceptują fakt zostania rodzicami, akceptują to poczęcie dziecka. I wręcz profesor Jałkowski powiedział, że dojrzałe rodzicielstwo przejawia się w tym, że akceptujemy poczęcie dziecka niezależnie od tego, czy ono było planowane czy nieplanowane. A zatem ci rodzice, którzy są przerażeni tym, że poczęło się dziecko, chcą się, brzydko powiem, pozbyć tego dziecka, możemy powiedzieć, że oni dojrzałości no po prostu nie osiągnęli. W związku z tym myślę, że to rodzicielstwo zaczyna się z jednej strony w momencie poczęcia dziecka, ale w drugiej strony w momencie planowania poczęcia dziecka. I tutaj jako ciekawostkę często też opowiadam, że to jest tak, że na przykład małe dziewczynki, które mają 5, 6, czasami 7 lat, to mówią, że one chcą mieć trójkę dzieci, piątkę dzieci, więc tak naprawdę to rodzicielstwo zaczynałoby się już w wieku 5 lat.
Chciałem jeszcze jedną ciekawostkę dodać do tego, co pani powiedziała. Kiedyś tutaj też mieliśmy gościa, który opowiadał o zwyczajach ludów afrykańskich, pierwotnych ludów, jeszcze z dawnych, dawnych czasów, mianowicie jak para, która już była w jakimś tam małżeństwem u nich w plemieniu, szykowała się do poczęcia dziecka, to ona chodziła na paluszkach. Wszyscy widzieli naokoło, że ona chodzi na paluszkach, to znaczy, że chce być mamą i że starają się o dziecko. Taka ciekawostka.
Tak, to też jest piękne pokazane, że właśnie my chcemy, tak? My się przygotowujemy i czasami nawet proszę zobaczyć w dzisiejszych czasach, kiedy ta seksualność wcale już nie jest tematem tabu, część ludzi mówi, to zaczynamy starać się o dziecko, więc jak gdyby to nie jest już też owiane taką bardzo dużą tajemnicą.
I teraz jeszcze sprawa taka, że przynajmniej w tej chwili statystyki mówią o tym, że mężczyźni nie są gotowi do ojcostwa bardzo długo. Kiedyś to było już nawet 18 lat, 20 lat, już zawierano związki małżeńskie. Teraz owszem, być może związek małżeński taki czy inny jest, ale nie ma gotowości do tego, żeby być rodzicami. Odkładają. Co wpływa na gotowość mężczyzny do rodzicielstwa?
W ogóle ostatnio pan profesor Zimbardo robił takie bardzo rozbudowane badania na temat męskości mężczyzn, no i stwierdził, że mężczyźni współcześnie osiągają pewien stopień dojrzałości w 40 roku życia. Ojej. Że do 40 roku życia ta dojrzałość męska jest naprawdę bardzo słaba i faktycznie jak przeglądam polską literaturę, to już w książkach sprzed 30-40 lat pojawiały się informacje, że mężczyzna 40-letni pragnie posiadania dzieci. Być może jest to związane z tym, że no płodność kobiety i mężczyzny, czy kobiety się w ogóle zaczyna kończyć między 40 a 50 rokiem życia, ale płodność mężczyzny po 40 roku życia spada. Więc może tu jest taki właśnie krzyk biologii, który mówi, że to jest ten moment, w którym no wypadałoby już mieć dzieci, więc być może dlatego się też trochę budzą, ale faktycznie prawda jest taka, że kobiety po 30 którymś roku życia, po 35 nawet, mężczyźni po 40 czują taki bardzo silny pęd, czy bardzo silną potrzebę do tego, żeby zostać rodzicami, natomiast wcześniej tej potrzeby w ogóle nie odczuwają albo odsuwają ją, bo ważniejsze jest zarabianie pieniędzy, status funkcjonowania czy status życia, więc myślę, że to ma ogromny wpływ, tak? Czyli to, jak ja sobie w ogóle w życiu cel postawię. Jeżeli moim celem jest posiadanie rodziny, a rodzina to jest również posiadanie dzieci, no to wtedy będę chciał mieć te dzieci, będę dbał o rodzinę. Ale jeżeli moim celem jest status społeczny albo status finansowy, to na pewno te dzieci będę uważał jako za przeszkodę i nie będę tych dzieci za wszelką cenę chcieć posiadać. Myślę, że też bardzo ważne jest to, co wynieśliśmy z domu, bo jeżeli pochodzimy z domu, gdzie były dzieci, to my też mamy otwartość prokreacyjną i też chcemy te dzieci posiadać. Natomiast jeżeli pochodzimy z domu, gdzie było jedno dziecko i to jeszcze rodzice nam dawali do zrozumienia, że to był największy wysiłek świata, no to my traktujemy dziecko jako coś, co utrudnia życie, więc na pewno wtedy ta niechęć do rodzicielstwa będzie zdecydowanie większa. Myślę, że też duże znaczenie ma tutaj to, jak ojciec się angażował w wychowanie swojego syna, na ile był obecny, na ile syn mógł się z nim jakby utożsamić, na ile ten tata był dumny z tego, że jest ojcem i dumny był ze swojego syna, więc na pewno to też będzie miało duże znaczenie, a proszę zobaczyć w dzisiejszych czasach, w jak wielu małżeństwach my ojców nie mamy, więc chłopiec nie ma się z kim utożsamić i on w ogóle przeżywając traumę z powodu tego, że nie ma ojca, nie chce takiej traumy zafundować dzieciom, a patrząc na liczbę rozwodów, boi się po prostu, że też do czegoś takiego mogłoby dojść i że jego dziecko będzie w przyszłości nieszczęśliwe, więc myślę, że to też będzie miało bardzo duże znaczenie. Tak, w związku z tym myślę, że tutaj jest dużo tych informacji. Myślę, że też bardzo duże znaczenie ma mama, bo może się okazać, że na przykład ta mama tak bardzo zawłaszczy sobie syna, że ten syn będzie albo szukał jako żony, czy jako partnerki kogoś, kto będzie bardzo zbliżony do jego mamy, a czasami może nawet do tego 40 roku życia w cudzysłowie nie odciąć pępowiny i dla niego ważniejsza będzie mama niż tworzenie własnej rodziny.
No tak, i teraz mąż w pewnym momencie dowiaduje się różne sposoby, że ona mu mówi, jakiś test ciążowy, że dziecko się poczęło, że są już, prawda, dziecko jest w drodze. Jakie mogą być reakcje męża na poczęcie dziecka?
Ja myślę, że tutaj te reakcje na pewno zależą od dwóch rzeczy. Czy to było chciane i planowane dziecko? Jeżeli było chciane i planowane, to łatwiej jest mężczyźnie jak gdyby pogodzić się z tym faktem. Natomiast jeżeli to było niechciane i nieplanowane dziecko, to bardzo często mężczyźni tak bardzo boją się tego, że wchodzą w tą nową rolę ojcowską, że bardzo często zdarza się, że na przykład mogą posądzać kobietę, że to nie jest ich dziecko, albo że kobieta specjalnie zaszła w ciążę, żeby ich związać ze sobą, więc mogą czuć się jak gdyby przymuszeni do tego, żeby w ogóle, żeby wejść w jakąś trwałą relację z kobietą. Natomiast badania naukowe też pokazały, że jak gdyby ten pierwszy etap od momentu, kiedy kobiecie wydaje się, że może być w ciąży, że mogło dojść do poczęcia dziecka, do momentu, kiedy zostanie to potwierdzone oficjalnie, czy testem ciążowym, czy przez lekarza, to bardzo wielu mężczyzn, jak gdyby będąc w tak silnym stresie, woli odsuwać tą informację od siebie. I dopóki nie zostanie to, że tak powiem, dokumentacyjnie potwierdzone, to oni mówią, nie jestem pewien, że doszło do poczęcia dziecka, to ja się tym w ogóle nie będę interesował, w ogóle się tym nie będę zajmował. W związku z tym ja też czasami kobietom na przykład podpowiadam, że jeżeli przypuszczasz, że jesteś w ciąży, to wyślij swojego męża, swojego chłopaka czy tam partnera, tak, do kiosku czy do apteki, żeby kupił test ciążowy. Potem dasz mu w cudzysłowie półprodukt, czyli mocz, i to mąż ma wykonać ten test ciążowy. Jak wyjdą tam dwie kreski, to on informuje żonę, słuchaj, wyszły dwie kreski, jesteśmy rodzicami. Jesteś w ciąży, zostałem ojcem. Łatwiej wtedy jest mężczyźnie zaakceptować tą sytuację, bo to on informuje kobietę o tym, że do poczęcia dziecka doszło. Natomiast w drugą stronę, kiedy kobieta właśnie informuje mężczyznę, to ten odbiór bywa różny i bardzo często jakby ta informacja jest odrzucana przez mężczyznę. Natomiast tu jeszcze chciałam tylko jedną rzecz powiedzieć, bo niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że ci, którzy stosują naturalne metody i jest tam pomiar podstawowej temperatury ciała, to już 7 dni od połączenia komórki jajowej z plemnikiem następuje implantacja, czyli zagnieżdżenie zapłodnionej komórki jajowej w śluzówce macicy, tak? Czyli możemy powiedzieć, że następują w organizmie kobiety takie zmiany hormonalne, które powodują podniesienie temperatury ciała o jeszcze kolejne dwie kreski i w związku z tym po 7-10 dniach od poczęcia dziecka rodzice stosujący naturalne metody właśnie z pomiarem temperatury są już pewni, że zostali rodzicami. Więc szczerze powiedziawszy, to te naturalne metody nawet wyprzedzają test ciążowy, bo test ciążowy można wykonać dopiero wtedy, kiedy to dziecko się już zagnieździ i te hormony do krwiobiegu mamy odpowiednie się przedostaną. Więc proszę zobaczyć, naturalne metody są szybsze niż nasza najnowsza technologia.
No właśnie. Lat temu 55, kiedy poczęło się nasze pierwsze dziecko, ja prowadziłem obserwacje podstawowej ciepłoty ciała i ja informowałem żonę, że jesteśmy rodzicami. Także mówię to już jako fakt historyczny, 55 lat temu. Teraz techniki są coraz lepsze, także nie ma, że tak powiem, wytłumaczenia, że ktoś mówi, że nie wie. To można wiedzieć o wiele szybciej, niż, tak jak mówiła pani, jeszcze przed testem ciążowym. Ale teraz tak, jeżeli już mąż wie, że jest ojcem, te 2-3 miesiące ciąży już widać, że jest już ich maleństwo. Jakie są w tej chwili wtedy w tym okresie możliwości kontaktu z dzieckiem? Czy to jest raczej jakiś monolog? Czy jakie mogą rodzice reagować i co pani by poleciła?
W momencie, kiedy już ten test ciążowy został wykonany, albo kiedy właśnie mamy naturalne metody, w każdym razie, kiedy jakkolwiek zostało już potwierdzone, że doszło do tego poczęcia dziecka i zostaliśmy rodzicami, to tutaj mogę powiedzieć, że niestety wciąż pokutuje jeszcze komunistyczna wiedza, która mówiła, że to, że kobieta ma nudności, wymioty, to, że jest senna, to, że jej się trudniej skupić i te wszystkie zmiany, które zachodzą w jej organizmie, że to jest wynik, teraz przepraszam, cytuję, inwazji tkanek jaja płodowego. Ojej. Więc proszę usłyszeć, jak to brzmi, tak? Inwazja. No to jeżeli ktoś mnie atakuje, to mnie się zawsze kojarzy z takim filmem Obcy kontratakuje, czy coś w tym rodzaju. W każdym razie, jeżeli obcy mnie atakuje, to ja mam prawo się bronić jako właścicielka swojego brzucha przed tą inwazją. I tutaj komunistyczne te poglądy wyrobiły właśnie takie podejście bardzo silnie proaborcyjne, podejście pokazujące, że dziecko jest wrogiem. Zresztą przez wiele lat pokutowało stwierdzenie, że dziecko, że tak powiem, wyssiew mamy wszystkie witaminy, wszystkie mikroelementy po to, żeby się rozwijać i kobiecie włosy będą wypadać, zęby będą wypadać, że poczęte dziecko działa na jej szkodę. Notabene jako ciekawostkę mogę Państwu powiedzieć, że to wszystko zależy od tego, czy jest poczęty chłopiec, czy jest poczęta dziewczynka. To jest bardzo duża ciekawostka, więc podzielę się nią z Państwem, bo chyba jest jeden czy dwa artykuły na ten temat. A mianowicie okazuje się, że jeżeli kobieta jest w ciąży z dziewczynką i na przykład mama nie dba o siebie, je bardzo mało, źle je, to okazuje się, że ta poczęta dziewczynka oszczędza organizm mamy. Ona rośnie bardzo malutka, bardzo powoli rośnie. Jak się robi badanie USG, to wciąż mówimy, że dziecko jest za małe w stosunku do wieku ciążowego. Ale w momencie, kiedy mama zaczyna się już prawidłowo odżywiać, kiedy mama zaczyna dbać o siebie, bo na przykład na początku ciąży mogła mieć depresję, a w tej chwili już sobie z nią poradziła, to dziewczynka bardzo mocno tyje. I to są dziewczynki, które rodzą nam się 4-5-kilogramowe, bo one jak gdyby chcą nazbierać tej energii na zapas, bo boją się, że znowu nastąpi głód. Natomiast jeżeli chodzi o chłopców, to chłopcy faktycznie są w stanie pobrać z organizmu mamy wszystko to, co jest potrzebne dla ich rozwoju. Ale w momencie, kiedy już nie ma czego pobrać, tak, kiedy już ten organizm mamy jest niewydolny, to chłopcy przestają rosnąć i przestają się prawidłowo rozwijać i niestety nie są w stanie już w życiu postnatalnym tego nadrobić. Czyli taki chłopiec, taki mężczyzna, który się urodzi, na przykład zawsze będzie niższy, zawsze będzie drobniejszy. W związku z tym to zachowanie mamy w czasie ciąży jest ważne i też jest ważna ta, jaka jest płeć dziecka. Ale wracając z powrotem do tej inwazji tkanek jaja płodowego, prawda jest taka, że tak naprawdę to zmiany, które zachodzą w organizmie kobiety, informują o tym, że poczęło się dziecko. Bardzo pięknie powiedział o tym pan profesor Fiołkowski, mówi, że to jest monolog dziecka. Dziecko mówi rodzicom, jestem, rozwijam się, zadbajcie o mój dom, o mój pierwszy dom. Ja zawsze porównuję, że ten pierwszy dom, łono mamy, to jest pierwszy dom, ale tata zapewnia ogród, w którym ten dom stoi, bo proszę zobaczyć, jeżeli ten dom stoi na cmentarzu, to dziecko się nie może prawidłowo rozwijać, ale jeżeli ten dom stoi w pięknym ogrodzie, no to dziecko będzie się też pięknie rozwijać. W związku z tym od mężczyzny bardzo dużo zależy, od reakcji mężczyzny na te pierwsze zmiany w organizmie kobiety bardzo dużo zależy, no bo proszę zobaczyć, na początku to są nudności, wymioty, właśnie trudności z koncentracją, senność, może być różnego poziomu depresja właśnie w tym początkowym okresie ciąży. Jeżeli mężczyzna wie, że to jest normalne, że tak zachowuje się kobieta w ciąży i otoczy swoją żonę taką troską i opieką, to na pewno będzie się ona czuła bardziej komfortowo. Niestety bardzo często, bardzo wielu mężczyzn na tym etapie stwierdza, że oni tak naprawdę zupełnie nie wiedzą, co mają zrobić, bo kobieta śpi, bo kobieta źle się czuje. Oni w ogóle odsuwają się od tego pierwszego etapu rozwoju dziecka i to jest błąd, to jest niedobra sytuacja, bo już tutaj wprawdzie nie można zrobić dialogu, że ja mówię coś do dziecka, dziecko coś dla mnie i mamy jak gdyby taki kontakt ze sobą wzajemnie. Tutaj raczej są dwa monologi. Tata mówi do poczętego dziecka, opiekując się mamą, opiekując się tym dzieckiem, że cię kocham, cieszę się, że jesteś. A dziecko informuje poprzez zmiany w organizmie kobiety też o tym, że jest. Tak? Czyli tu są dwa monologi. I dopiero mniej więcej w połowie ciąży, koło 4. miesiąca, możemy zacząć dialog. Czyli faktycznie wtedy, kiedy tata przekazuje jakąś informację poczętemu dziecku, na przykład je głaszcze, albo je dotyka, albo je tak, nie wiem, lekko szturcha, to dziecko odpowiada reakcją albo ruchową, tak, odkopnie tacie, przemieści się, albo wręcz przeciwnie, zamiera w bezruchu i nasłuchuje, co tata ma mu do przekazania, co tata ma mu do zakomunikowania. Ale to, że tak powiem, kolejny etap rozwoju, tak? To jest jeszcze, no trochę do tego trzeba.
To znaczy w tym środkowym okresie ciąży już te, można próbować budować więź taty z dzieckiem. Ja pamiętam, że jak brzuch żony się uwypuklał z jednej strony, to ja delikatnie palcem stuknąłem, znikła ta górka, pojawiła się po drugiej stronie brzucha.
Tak,
znowu stuknąłem, przepłynął na drugą stronę Wojtuś i także tak się bawiliśmy, bo bardzo lubiłem bawić się z dziećmi. I nadal
nie wiem, czy państwo słuchacze zwrócili uwagę na głos naszego pana, tutaj pana Leszka. Był wielką radością, tak? I dla wielu mężczyzn naprawdę zabawa z poczętym dzieckiem sprawia ogromną radość. Uśmiechają się, lubią to robić. W związku z tym to nie jest tylko tak, że to kobieta ma kontakt z poczętym dzieckiem, a mężczyzna jest totalnie od tego odsunięty. Oczywiście istnieją jeszcze do dzisiaj kobiety, które mówią, że ciąża to babska sprawa. Istnieją mężczyźni, którzy też wolą to, że tak powiem, zrzucić na karby kobiety i w ogóle się nie angażować. Ale myślę, że w dzisiejszych czasach większość mężczyzn jednak chce aktywnie uczestniczyć właśnie w okresie ciąży, w okresie prenatalnym, więc jak najbardziej tutaj angażują się również w zabawy z dzieckiem. Fachowo to się nazywa zabawa w piłkę nożną, właśnie, że gdzieś tam stukamy, albo dotykamy, albo lekko, że tak powiem, uciśniemy tą część, która wystaje, dziecko zmienia pozycję. I tu znowu kolejna ciekawostka, okazuje się, że jeżeli my tak pobawimy się z tym poczętym dzieckiem i na przykład w okresie okołoporodowym dziecko nie ustawi się główką w dół, bo to jest najbardziej optymalna pozycja do porodu, to w wyniku takiej zabawy, takiego szturchania dziecka w różnych miejscach, w różnym czasie, możemy go zachęcić do zmiany pozycji w łonie mamy. Czyli jeżeli ono leży nieprawidłowo pupą w dół, to dzięki takim szturchańcom czynionym z miłości oczywiście i z miłością, a nie takich brutalnych, możemy zachęcić dziecko właśnie do takiego wykonywania różnego rodzaju ruchów i do tego, że ono tą pozycję idealną tutaj główką w dół przyjmie. Natomiast jak gdyby mówiąc też o tym, co tata w tej połowie ciąży, czy w tym drugim trymestrze, tak, między 3. a 6. miesiącem, co tata może robić, to okazuje się, że ten dialog z poczętym dzieckiem jest naprawdę przeogromny. Od tego czasu, od 4. miesiąca dziecko bez problemu słyszy, bez problemu odczuwa smaki, zwraca uwagę na światło, na kształty. W związku z tym naprawdę tych bodźców informacyjnych jest bardzo dużo. Na przykład robiono badania naukowe i okazało się, że jeżeli tata w czasie ciąży codziennie wieczorem czytał dziecku jeden wierszyk, to po urodzeniu dziecko rozpoznawało nie tylko głos taty, ale również ten wierszyk i to był jego ulubiony i najczęściej pierwszy wierszyk, jaki wypowiadało, kiedy zaczynało już mówić. Co więcej, okazuje się, że jeżeli tata rozmawia z poczętym dzieckiem, to stymuluje zakończenia nerwowe w mózgu odpowiedzialne za mowę. To znaczy, że dzięki temu, że tata rozmawiał z poczętym dzieckiem, to dziecko będzie bardziej inteligentne, jeżeli chodzi o taką inteligencję lingwistyczną, że ładniej będzie się wypowiadało, że prawdopodobnie nie będzie miało wad wymowy, więc na pewno jest to tutaj korzystne. Co więcej, okazuje się, że mózg poczętego dziecka jest tak ukształtowany, mózg i ucho, że lepiej odbiera głosy męskie niż głosy kobiece.
Niskie.
Głosy w kobiecych słyszy głos mamy, ale na pewno najlepiej słyszy głos męski, głos taty. I co więcej, dzięki temu, że tata rozmawia z poczętym dzieckiem, to dziecko po urodzeniu rozpoznaje nie tylko mamę, ale rozpoznaje również tatę. I to myślę, że jest ważne, bo to znaczy, że dziecko ukształtowało więź nie tylko z mamą, ale ukształtowało również więź z tatą. Chyba czasami też słyszymy, bo już teraz w różnych mediach dużo się mówi, że tata może grać na instrumencie poczętemu dziecku. Nawet tutaj wybiera się różnego rodzaju muzykę, tak? Wskazuje się na muzykę klasyczną, jako taką, która najlepiej jest słuchana czy słyszana przez dzieci. Tutaj chyba na Bacha i Mozarta się wskazuje. Natomiast myślę, że to też ważne jest, żeby te utwory sprawiały radość rodzicom. Bo jeżeli rodzice nie lubią muzyki poważnej i słuchają jej na siłę, to raczej w organizmie kobiety powstaną hormony stresu i śmieje się, że dziecko już w okresie prenatalnym znienawidzi Mozarta i Bacha, bo jak usłyszy te utwory, od razu mu się podniosą hormony stresu, adrenalina i będzie zdenerwowany, więc lepiej wtedy słuchać takich, które są przyjemne dla rodziców, ale oczywiście niezbyt hałaśliwe. I tutaj jako ciekawostkę powiem Państwu, że najlepiej stymuluje mózg poczętego dziecka chorały gregoriańskie, ale muszą być śpiewane przez mężczyzn. Tak? Możemy powiedzieć, że to jest takie najbardziej stymulujące rozwój mózgu, zresztą nie tylko poczętych dzieci, ale również osób dorosłych. Natomiast jeżeli chodzi o zapach, to tutaj jeszcze jest taka ciekawostka, że dziecko zapamiętuje zapach taty. Zapamiętuje też zapach na przykład dezodorantu, perfum, mydła, które tata używał, ale przede wszystkim zapach ojcowskiego potu. I co się okazuje? Okazuje się, że na przykład po urodzeniu, ja żartobliwie zawsze mówię, że to jest jakaś niesprawiedliwość losu, że my całą dobę pierzemy, karmimy to dziecko, narządami je, przytulamy, nosimy na rękach, bajki czytamy, a tak naprawdę dziecku wystarczy 5 do 10 minut przytulenia nawet ze spoconym tatą, który przychodzi prosto z pracy i dziecko ma wszystkie potrzeby relaksacyjne i potrzeby więzi, bezpieczeństwa zaspokojone. Więc proszę zobaczyć, tacie zajmuje to 5-10 minut, nam kobietom cały dzień.
No tak, myśmy nastawiali muzykę właśnie klasyczną, poważną, ale również to, co się teraz określa muzyką z lat 60., bo to się działo w latach 60. I proszę sobie wyobrazić, że dzieci właśnie mają preferencje muzyczne właśnie takie. Muzyka klasyczna i również ta muzyka z lat 60. Potem te różne metale i inne hard rocki, to ich w ogóle nie rajcowało, natomiast bardzo, bardzo lubiły właśnie z lat 60. Także jak najbardziej to funkcjonuje. Albo na przykład żona siedziała przed telewizorem w pokoju u rodziców i w pewnym momencie dziecko zaczynało kopać. Nie podoba mi się tutaj, nie podoba mi się tutaj, uciekaj. No
tak.
I no, także
dziecko
także
odbiera też emocje, no bo jeżeli mama jest w tym niedobrym środowisku, to ono też czuje stres i ono też będzie informować, że mnie się tu nie podoba, nie chcę tu być. Więc proszę zobaczyć, no ta atmosfera w małżeństwie też jest bardzo ważna, no bo jeżeli na przykład żona i mąż nie czują się komfortowo ze sobą razem, no to dziecko też się nie będzie w obecności taty dobrze czuło, bo na przykład rodzice się kłócą, albo jest alkohol, albo jest dym tytoniowy, więc dziecko to odbiera jako atak na siebie i ten tata będzie mu się już prenatalnie kojarzył z zagrożeniem. Więc po urodzeniu też może zamiast więzi być raczej reakcja unikania ojca, uciekania od ojca. Na przykład dziecko może się bać tak głosu taty, być niespokojne w jego obecności, więc tu też po zachowaniu tego dziecka możemy rozpoznać, to się w okresie prenatalnym działo i w drugą stronę, no też musimy zadbać, właśnie będąc ojcami, o to właściwe środowisko, o ten właściwy park, w którym to dziecko stoi, bo to nie jest tylko tak, że w okresie ciąży było niefajnie, tak? Dziecko się urodzi i potem wszystko nadrobimy. Nie nadrobimy. To, co się zepsuło w okresie prenatalnym, ciągnie się za nami przez całe życie i problem polega na tym, że jeżeli zadzieje się coś złego w dzieciństwie po trzecim roku życia, to my jesteśmy tego świadomi, ale jeżeli to się zadzieje w okresie prenatalnym i do trzeciego roku życia, to tak naprawdę zupełnie nie zdajemy sobie z tego sprawy. Mamy różnego rodzaju lęki, różnego rodzaju fobie i zajmuje bardzo dużo czasu odkrycie tego, skąd one się wzięły, jakie były ich przyczyny. Więc ja coraz częściej spotykam osoby dojrzałe, dorosłe, które właśnie po moich wykładach mówią, poszłam do mamy, poszłam do taty, zapytałam się, jak wyglądał właśnie mój okres prenatalny, jak wyglądało moje wczesne dzieciństwo i nagle okazuje się, że ja już wszystko rozumiem. Ja już wiem, dlaczego z tym czy z tamtym mam problem, więc no, ten okres prenatalny jest ważny, tylko proszę zobaczyć, jest z nim bardzo duży problem, bo uważamy, że mama i tata kochają swoje dzieci z założenia, bezwarunkowo, od chwili poczęcia. Tymczasem okazuje się, że no nie zawsze tak jest, nie zawsze jest tak idealnie. Natomiast jak gdyby nie chcąc być stygmatyzowanym, głośno nie mówimy, że to dziecko było niechciane, nieakceptowane. Najczęściej nasze dzieci tego nie wiedzą. Jest to przed nimi ukryte. No i jest to podwójny stres czy podwójna trauma, bo ktoś sobie w życiu z czymś nie radzi, a dopóki sobie nie uzmysłowi, z jakiego powodu sobie nie radzi, to nie może tego wyleczyć.
Tak. I teraz już ciąża zbliża się do końca i w jaki sposób może tata przygotować się do narodzin dziecka, przygotować się do porodu? Co w tym okresie może zrobić?
Kiedyś było tak, że w ogóle ojcowie uważali, że poród to jest totalnie kobieca sprawa i w ogóle ich na blokach porodowych nie było. Jakieś 30 lat temu zrobił się taki wielki boom na porody rodzinne. I był taki moment, kiedy w ogóle uważano, że jeżeli kobieta idzie sama do porodu bez męża, to znaczy, że to jest bardzo słabe małżeństwo, że to jest bardzo słaby mężczyzna i w ogóle o co chodzi. Tymczasem okazuje się, że do porodu rodzinnego muszą być przygotowani obydwoje. To znaczy, mężczyzna musi wiedzieć, jaką funkcję ma do spełnienia. Mężczyzna jest osobą zadaniową. Jeżeli ma iść do porodu i tylko siedzieć obok i patrzeć na to, jak jego żona przez kilkanaście, nawet kilkadziesiąt godzin cierpi, to on tego psychicznie nie uniesie. To dla niego będzie wydarzenie ciężkie, traumatyczne.
Zemdleje.
No nie, mężczyźni nie mdleją. I tutaj mogę też opowiedzieć historię. Niech policzę, chyba 25 lat temu, no trochę więcej, chyba 27. Kiedy zaczynały się porody domowe w Polsce, porody rodzinne w Polsce, ja pisałam po pierwszym roku wprowadzeniu porodów rodzinnych pracę magisterską na temat roli ojca w czasie ciąży i porodu. Obserwowałam 100 ojców obecnych w czasie porodów. Żaden nie zemdlał. Jeden wyszedł zapalić papierosa w stresie, nie zdążył wrócić, a jednego samego żeśmy wyrzucili z porodówki, bo po prostu przeszkadzał rodzącej i ona, kiedy mąż był na bloku porodowym, to udowadniała mu, że poród to jest największa trauma świata, natomiast jak mężczyzna wychodził, bo już psychicznie tego nie mógł unieść, to opowiadała kawały. W związku z tym stwierdziliśmy, że po prostu mężczyzna przeszkadza w prawidłowym przebiegu porodu. Natomiast żaden nie zemdlał. Ta fama poszła dlatego, że lekarze i położne nie chcieli mieć dodatkowych oczu na porodówce, które by ich obserwowały i oceniali. W związku z tym najlepiej było zrobić takie przekonanie, że mężczyźni mdleją, że to jest niemęska sprawa, żeby tych mężczyzn, że tak powiem, odstręczyć. Ale kiedy kilkudziesięciu mężczyzn było w czasie porodu i widzieli, jakie to jest wielkie doświadczenie, jak bardzo wiąże ich ono emocjonalnie z żoną, z rodzącym się dzieckiem, to jednak ta fama medialna, że mężczyźni mdleją, była mniej istotna w stosunku do tego, jak ważne jest to dla małżeństwa i dla rodzicielstwa, więc ci ojcowie byli obecni. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że wtedy był obowiązek, żeby mężczyzna, który przychodzi do porodu rodzinnego, był po szkole rodzenia. Czyli on wiedział, jak przebiega poród, On zdawał sobie z tego sprawę, jakie mogą być potrzeby kobiety, jakie mogą być komplikacje, jak wygląda poród prawidłowy, jak wygląda nieprawidłowy, jak wygląda szpital. W związku z tym oni byli przygotowani. Potem chyba po 2 latach z tego zrezygnowano i to był błąd. Bo przychodzili mężczyźni do porodu i tak naprawdę, tak jak do teatru, obserwowali, jak rodzi kobieta, obserwowali, jak rodzi się dziecko, jak pracują lekarze położne, więc to już był teatr. To tak nie. Mężczyzna musi być do tego przygotowany, no i musi mieć konkretną, że tak powiem, pracę do wykonania. I to wszystko jedno, czy ta praca polega na tym, że masuje żonie plecy, czy stopy, czy przynosi jej coś do picia, czy nakrywa ją kocem, odkrywa, otwiera, zamyka okno, czy rozmawia z lekarzami położną o tym, czego żona potrzebuje, co byłoby dla niej najlepsze, ale musi coś robić. Samo siedzenie jest dla mężczyzny na pewno traumatyczne i trudne. I tu jeszcze chciałam Państwu powiedzieć jedną rzecz. Ojcowie przed porodem zaczynają bardzo się bać. Mniej więcej miesiąc przed porodem zaczynają bardzo mocno pracować głową. Zaczynają zastanawiać się, czy dziecko się urodzi zdrowe, czy kobieta przeżyje poród, czy on będzie wydolny w roli ojca. Nie tylko to, czy się spełni w czasie porodu, ale również po urodzeniu dziecka, czy będzie w stanie zaspokoić potrzeby żony i dziecka. I tutaj mogę też powiedzieć, że większość mężczyzn reaguje na stres tym, że zaczynają jeszcze więcej pracować. I w momencie, kiedy żona chciałaby, żeby mąż został w domu, bo ona już na ostatnich nogach, że tak powiem, ciężko w tym domu jest w stanie o wszystko zadbać, to mężczyzna bierze drugi etat i kobieta czuje się tutaj bardzo mocno opuszczona, osamotniona, więc myślę, że ważne jest rozmawianie też na temat potrzeb kobiety, na temat potrzeb mężczyzny, na temat jego reakcji, jak gdyby zrozumienie i potrzeb kobiety, i potrzeb mężczyzny, bo są skrajnie odmienne i skrajnie odmiennie reagujemy tutaj na stres. I tutaj też to, co jest ważne, to właśnie tak mniej więcej miesiąc przed porodem mężczyzna, bardzo mocno stresując się właśnie tą przyszłością, zaczyna mieć dużo wypadków w pracy, wypadków drogowych, po prostu jest mocno rozkojarzony. Ja czasami żartobliwie mówię, że na urlop ten tacierzyński przed porodem to tak mężczyzna powinien pójść, nie kobieta, bo czasami mówi się, że kobieta tak tydzień, 2 tygodnie przed porodem powinna już iść na urlop czy zwolnienie lekarskie. Tymczasem ja żartobliwie mówię, że miesiąc przed porodem to powinien pójść mężczyzna, żeby sobie krzywdy jakiejś nie zrobił.
Tak, to znaczy pani zaleca, żeby starać się kończyć razem z żoną szkołę rodzenia, bo wtedy jest większa świadomość i możliwość faktycznej współpracy i pomocy żonie. Nie tylko samą obecnością, ale właśnie jeszcze i słowem, i gestem, czasami właśnie pomocą jakąś bardziej aktywną. No dobrze. Wiadomo, że mama w czasie ciąży zmienia się. Brzuch jej rośnie, piersi rosną, zmienia się jej usposobienie i tak dalej, ale mówimy o mężczyźnie, o ojcu. Czy ojciec również się zmienia? No bo piersi mu przecież nie rosną.
Oj, nie wiem, czy nie rosną. Ja myślę, że rosną. Zresztą jak poobserwujemy kobietę w ciąży i tatę, ojca poczętego dziecka, to okazuje się, że wygląd taty też bardzo mocno się zmienia. Śmieję się czasami, że jak kobiecie rośnie brzuszek, to mężczyźnie równocześnie w tym samym tempie też rośnie brzuszek. Faktycznie, jak gdyby, myślę, że to trochę też stres związany z tym, że zostaje ojcem, wpływa na to, że ci mężczyźni więcej jedzą i faktycznie w czasie ciąży żony bardzo wielu mężczyzn przytyło. Myślę, że tutaj też jest taka potrzeba, żeby mężczyzna poczuł też, że w jego życiu coś się zmienia. W dawnych czasach były różne rytuały, one się nazywały couve, tak mi się wydaje, nie umiem z francuska tego odpowiednio przeczytać, ale było tak, że mężczyźni na przykład musieli coś nosić albo wykonywać jakieś określone czynności, albo zabronione było wykonywanie określonych czynności. Na przykład w niektórych plemieniach mężczyźni nie mogli nosić ostrych narzędzi, na przykład noży, żeby w cudzysłowie, w przenośni nie zranić poczętego dziecka. Zresztą tak jak w Polsce były przesądy dotyczące kobiet, że nie mogą nosić korali, przechodzić pod drabiną. Także tam też dotyczyły mężczyzn określone zasady postępowania i dzięki temu mężczyzna mógł jak gdyby fizycznie poczuć, że jemu w życiu też coś się zmienia, że on też się przygotowuje tak jak żona do tego, że urodzi się dziecko. W związku z tym na przykład w dzisiejszych czasach część mężczyzn na przykład zapuszcza brody, albo zmienia styl ubierania, albo zmienia pracę. Proszę też zauważyć, że w dawnych czasach to mężczyzna strugał czy zbijał kołyskę, przygotowywał łóżeczko. W dzisiejszych czasach idziemy do marketu, kupujemy, no ale kto to łóżeczko skręca? No tata. Kto maluje pokój? No tata. W związku z tym myślę, że jest to jednak bardzo ważne, żeby również ten mężczyzna mógł poczuć, mógł przygotować się do tych narodzin dziecka. I tutaj znowu jest całe mnóstwo różnych przesądów, które mówią, że dopóki dziecko się nie urodzi, to nie kupować mu wyprawki, nie szykować pokoju, bo gdyby umarło, gdyby mu się coś złego zadziało, to będzie to dla rodziców trudniejsze do uniesienia. Ja z kolei uważam, że jednak tych strat dzieci w okresie okołoporodowym jest zdecydowanie mniej niż na początku ciąży. Więc w momencie, kiedy jesteśmy w 6 miesiącu, zachęcam do tego, żeby właśnie przygotować pokój, wyprawkę, żeby mężczyzna chodził razem z kobietą na zakupy, żeby to on ten pokój przygotowywał, żeby fizycznie mógł poczuć, że on również staje się tatą. Tylko proszę też zwrócić uwagę na to, że w momencie, kiedy malowany jest pokój, kiedy coś jest lakierowane, to żeby kobieta nie przebywała w pomieszczeniu świeżo malowanym, czy w trakcie malowania, czy w trakcie lakierowania, ponieważ większość tych preparatów są bardzo szkodliwe dla rozwoju poczętego dziecka i my będziemy mieli piękny pokój, a niestety konsekwencją tego pięknego pokoju będzie to, że dziecko w niewłaściwy sposób będzie się tutaj rozwijało. Więc na to zwrócić uwagę. I też pokazano nam, że w momencie, kiedy kobieta czy mężczyzna przygotowują coś dla dziecka, to myślami są cały czas przy dziecku. W związku z tym w dawnych czasach kobieta robiła wyprawkę własnoręcznie, robiła sweterki dla dziecka, haftowała kaftaniki. W związku z tym cały ten czas, kiedy haftowała te kaftaniki, mentalnie, psychicznie była przy dziecku. Tata, który strugał kołyskę, cały czas strugając tą kołyskę, był mentalnie przy dziecku, więc proszę zobaczyć, jak silna więź się budowała właśnie, jak silna miłość do tego dziecka, które miało się urodzić. Dzisiaj w tym pędzie życia, kiedy biegniemy tylko do sklepu i kupujemy pierwszą rzecz z półki, nie dajemy dziecku szansy na to, żeby ta więź się utworzyła i nie dajemy sobie szansy, żeby ta miłość się prawidłowo rozwinęła. W związku z tym myślę, że trzeba znowu wrócić do tych rytuałów i do tego, że na przykład, nie wiem, rezerwujemy sobie jakąś sobotę, czy jakiś piątek, czy jakieś popołudnie i idziemy do sklepów szukać wózka, czy szukać łóżeczka, właśnie żeby to był taki rytuał, żebyśmy to zrobili razem, w spokoju. Ja wiem, że mężczyźni nie lubią zakupów, ale myślę, że jeżeli będą wiedzieli, że to jest czas ważny dla ich dziecka, żeby wybrać to najlepiej, żeby zwrócić uwagę na to, co jest dobre, jest też ważne. I tutaj mogę Państwu podpowiedzieć, jak kiedyś prowadziłam zajęcia w szkole rodzenia, to zrobiły się dwie grupy. Z jednej strony kobiety tam rozmawiały o tych sprawach związanych z okresem ciąży, jak gdyby z perspektywy kobiety, a mężczyźni stanęli w kąciku razem i to były niesamowite rozmowy, jak jeden drugiemu mówił, słuchaj, najlepsze są takie łóżeczka, a taki materac, a pampersy to takie kup, tutaj jest najtaniej, tu coś tam, więc naprawdę mężczyźni bardzo lubią się w to zaangażować. Oni sobie nawzajem skrótowymi informacjami przekazują, co jest warte, godne polecenia, co jest warte poszukania, więc pozwólmy im też się zaangażować w to rodzicielstwo w pełni już właśnie w tym okresie prenatalnym.
Tak, i to i w okresie prenatalnym i później nie odbierajmy ojcom tego, co mogą zrobić przy dziecku. Szczególnie powiedzmy kąpiel.
Tak.
Właśnie, nie to, że babcia czy teściowa powie, masz za grube ręce, jeszcze upuścisz dziecko, coś mu zrobisz, ja wykąpię, bo ja już więcej dzieci wychowałam. Nie, nie. Nie wolno.
Tak. Ma pan całkowitą rację. W ogóle wprowadzenie mamy czy teściowej po porodzie do domu jest najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić, bo zabieramy mężczyźnie jego radość ojcostwa. On jest ojcem poczętego dziecka, on jest ojcem nowonarodzonego dziecka i to on ma pierwszeństwo i obowiązek opieki nad dzieckiem i faktycznie ta kąpiel jest jak gdyby przypisana tacie. Ja zawsze żartobliwie mówię, że to jest 5 minut dla mamy, żeby ona sobie wypiła herbatkę czy ciepłe kakałko, natomiast tata tutaj ma się, że tak powiem, zająć kąpielą tego dziecka i to jest wielki czas radości dla taty, dla tego dziecka, moment kształtowania więzi. Tak samo zachęcam do tego, żeby mama, nawet jeżeli karmi piersią, znalazła sobie czas, na przykład godzinę w ciągu tygodnia, kiedy mówi, słuchajcie, wychodzę, nie wiem, do fryzjera, na zakupy, na spacer, to jest moja godzina, moja wyłączna godzina i wy w dwójkę, w trójkę razem z dziećmi spędzacie ten czas w domu. Tata naprawdę świetnie ten czas jest w stanie zorganizować. Wcale to nie musi być tak, że mama musi być non-stop dostępna, nawet właśnie mówię u tego małego dziecka, które karmi piersią. Oczywiście, gdyby jej nie było powyżej 3 godzin, to dla dziecka będzie to wydarzenie traumatyczne, bo ono jest jeszcze w symbiozie z mamą i ono traktuje mamę jako część siebie. Dopiero około 8 miesiąca zaczyna jak gdyby łapać, że jest odrębną istotą i że ta mama nie jest na każde zawołanie, ale do tego 8 miesiąca mama jest, że tak powiem, w bliskości potrzebna. Niemniej jak jest tata, też może zaspokoić tę potrzebę bezpieczeństwa, może być przy dziecku i w dzisiejszych czasach, kiedy mamy różne smoczki i butelki, ja nie jestem za zwolennikiem karmienia, że tak powiem, sztucznego albo przez butelkę, ale nawet jeżeli ta mama wyjdzie na godzinę, to jesteśmy w stanie przez tą godzinę dać dziecku na tyle posiłku czy wody, żeby ono nie czuło jakiegoś głodu czy dyskomfortu i żeby ta mama też miała taką spokojną, że tak powiem, godzinę w cudzysłowie dla siebie czy wyjścia wychodnego. Mhm.
Tak, dziękuję bardzo. Bardzo interesujący wykład. Myślę, że nie tylko dla mnie, ale dla słuchaczy również. Także bardzo pani dziękuję.
Ja
pani Emilia, doktor Emilia Lichtenberg-Kokoszka jest naszym gościem. Drodzy państwo, zapraszam do kontaktu z nami, czy to na Facebooku, na profilu Audycje dla Małżonków i Rodziców. Można pisać swoje komentarze, pytania, czy telefonicznie dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Powiedz mi czemu to tak już jest? Raz świeci słonko, a raz pada deszcz. Dlaczego gwiazdka na niebie tak pięknie lśni? No powiedz, tatusiu, teraz mi.
Rynko, tego nie powiem ci. Są sprawy, których nie zrozumiesz dziś, lecz przyjdzie chwila, gdy na to pytanie właśnie ty odpowiedź poznasz, uwierz mi. Lecz przyjdzie chwila, gdy na to pytanie właśnie ty odpowiedź poznasz, uwierz mi.
Powiedz mi, tato, czemu to tak już jest? Powiedz mi teraz, usłyszeć co chcę. Moje serduszko, chociaż malutkie, pyta cię, tatusiu, czy kochasz mocno mnie?
Moja maleńka, na mocnym świecie, kocham, uwierz mi. Choć bywa nieraz tak, że mi czasu dla ciebie brak, w mym sercu jesteś tylko ty. Choć bywa nieraz tak, że mi czasu dla ciebie brak, w mym sercu jesteś tylko ty. Moja maleńka, na to odpowiem ci. W najmocniejszym świecie kocham, uwierz mi. Choć bywa nieraz tak, że mi czasu dla ciebie brak, w mym sercu jesteś tylko ty. Choć bywa nieraz tak, że mi czasu dla ciebie brak, w mym sercu jesteś tylko ty.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, godzina 22:20. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat: dojrzewanie do ojcostwa, zaangażowanie w prenatalny okres życia dziecka, czyli ojcostwo w okresie, kiedy dziecko jeszcze się nie urodziło, ale już na świecie jest. To jest dzisiejszy temat. Nasz gość, dr Emilia Lichtenberg-Kokoszka. I jeszcze co do zaangażowań pani, oprócz tego Uniwersytetu Opolskiego, chciała pani może coś jeszcze dodać?
To znaczy ja między innymi ostatnio też współpracuję z Polskim Stowarzyszeniem Obrońców Życia Człowieka, więc również, że tak powiem, jestem tutaj u państwa z ich ramienia, za co też dziękuję i cieszę się z tej współpracy.
Dobrze, dziękuję i odbieramy telefony. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Z tej strony Ślusarczyk, Anna Ozimek. Chciałabym na początku bardzo, bardzo serdecznie podziękować za dzisiejszą audycję. I chciałabym pozdrowić panią doktor Emilię, ponieważ mam takie szczęście, że jestem słuchaczem Studium Poradnictwa Rodzinnego w Opolu i mam przyjemność mieć wykłady z panią doktor i one są niezwykle ciekawe. I pani doktor jest jedną z moich ulubionych wykładowczyń, także bardzo, bardzo się cieszę, że większe grono słuchaczy ma możliwość też usłyszenia pani doktor. No i co mogę powiedzieć? No zgadzam się z wszystkim, co pani doktor mówi, bo to są naprawdę bardzo ważne, istotne rzeczy, także naprawdę no, dzisiejszy temat jest no, dla nas, że tak powiem, bardzo też bliski. Słuchamy właśnie z mężem i przy okazji pozdrawiam serdecznie męża, bo na dole słucha przy odbiorniku, także serdeczne pozdrowienia dla niego. No i też jeszcze chciałam tylko dodać od siebie, że czasami niestety ten etap prenatalny z różnych przyczyn niestety nie wygląda tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale nic, że tak powiem, straconego, ponieważ w dalszym okresie życia można, że tak powiem, włożyć całe serce i po prostu starać się, że tak powiem, w wychowaniu dziecka i że tak powiem, będzie to tak, da duże profity. Także tutaj nic straconego dla osób, które, że tak powiem, miały jakieś problemy, że tak powiem, z racji może jakichś niedojrzałości, z racji różnych życiowych perypetii. Także nic straconego. Dziecko w pierwszych latach życia jest tak chłonne emocji, uczuć, ciepła i miłości, że po prostu będzie to, że tak powiem, procentowało. Także bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz. No i oby częściej takie audycje. Bardzo dziękuję. Dobranoc.
Dziękuję za miłe słowa od mojej studentki, słuchaczki. Bardzo mi miło. Informacja zwrotna zawsze jest potrzebna, żeby usłyszeć, że to, co robimy, jest dobre. To prawda, że nadrabianie po urodzeniu tych różnych zaniedbań prenatalnych jest możliwe, aczkolwiek jest trudne i tutaj myślę, że można dosyć dużo przeczytać u, nie pamiętam, czy doktora, czy profesora Emersona, który między innymi pokazywał, jak można leczyć traumę okołoporodową, jakie są konsekwencje tych nieprawidłowości okołoporodowych. Natomiast to, co jest też prawdą, to jest to, że jeżeli ten okres prenatalny nie przebiegał właściwie, to bardzo często jak gdyby ma on też wpływ na nieprawidłowy przebieg porodu i wtedy jak gdyby te nieprawidłowości się nakładają, kumulują, no i wymagają niewątpliwie przepracowania potem w okresie pourodzeniowym, bo inaczej będą się za człowiekiem długo, długo ciągnęły.
Odbieramy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu.
Witamy Panią Beatę.
Bardzo ciekawa audycja i ja chciałabym powiedzieć coś wesołego na temat właśnie przebywania wśród oparów z farby. Jak ja byłam w ciąży, to ktoś mi podarował, zrobił zresztą dla mnie drewniany taboret. No i trzeba go było polakierować, więc przyszedł do mnie polakierować ten taboret taką bezbarwną farbą. No i rzeczywiście te opary z tej farby chyba miały jakiś wpływ na moją córkę. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to będzie córka czy syn. No i dziecko przestało się ruszać i do tego stopnia, że nawet się zaczęłam trochę martwić, bo w sumie chyba to trwało jakieś 2 dni. No i w niedzielę pojechałam, zamiast do lekarza, to jednak pojechałam do kościoła, akurat na Ilingu to było. No i chyba się spóźniłam, bo żeby móc usiąść, musiałam wejść na chór. No i tam, jak się rozpoczęła msza święta, gruchnęły organy, no i moje dziecko jak kopnęło, zaczęło się ruszać, także już wiedziałam, że wszystko było okej. Okay. Ale rzeczywiście opary z farby to niebezpieczna sprawa. Dziękuję bardzo, z Bogiem, wszystkiego dobrego.
Dziękujemy Pani Beato.
Dziękuję bardzo. To znaczy, ja powiem tak, te opary są na pewno bardzo niebezpieczne i można powiedzieć, że to dziecko było zatrute niewątpliwie tymi oparami farby. Było takie w cudzysłowie śnięte, jak pod wpływem narkotyków. To i tak dobrze, że tylko tak się skończyło tym, że było to jak gdyby zamknięte w określonym czasie, bo mogłoby dojść do takiego zatrucia, że to dziecko w ogóle przestałoby funkcjonować. Ja swego czasu pracowałam na intensywnej terapii dziecięcej i była sytuacja taka, gdzie w rodzinie wielodzietnej, kiedy kobieta zaszła w kolejną ciążę, budowano dom i w momencie, kiedy ten, nie budowano, tylko remontowano dom. No i oczywiście kobieta brała też aktywny udział w tym remoncie i okazało się, że spośród tej gromadki dzieci, bo to była rodzina wielodzietna, to jedno jedyne dziecko urodziło się chore, tak? Czyli możemy powiedzieć, że tu nie zawinił materiał genetyczny, tylko ewidentnie zawiniły właśnie te opary różnych farb, lakierów i tym podobne rzeczy. Także tutaj jest to niebezpieczne i tutaj chciałam też Państwu na przykład zwrócić uwagę na taką ciekawostkę, a mianowicie my kupujemy dla nowonarodzonego dziecka nową wanienkę, nowe łóżeczka, nowe butelki, natomiast wszystko, co jest w plastiku, zawiera formaldehyd i to jest bardzo niezdrowa, bardzo niedobra rzecz dla małego dziecka. W związku z tym większość tych rzeczy najpierw powinna być zlana taką gorącą wodą, nie wrzątkiem, no bo plastik się zniekształci, ale bardzo gorącą wodą po to, żeby ten formaldehyd wypłukać, no żeby dziecku nie szkodzić.
Tak, mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, tu Marcin z Mielca. Ja mam, chciałbym bardzo podziękować za tą audycję, bo jestem obecnie ojcem 10-miesięcznego syna Józefa i powiem szczerze, że mam świadomość, że troszeczkę zawaliłem, że tak powiem, ten okres, kiedy mały był w brzuchu mojej żony, ponieważ no właśnie żona mnie, że tak powiem, nakłaniała nieraz, żebym do niego mówił i jakoś tam, żebym wchodził w interakcję. Miałem sobie jakąś taką blokadę i mam świadomość, że to jest jakaś moja też niedojrzałość emocjonalna, która na tamten moment była. I w sumie dopiero jakoś dość późno, można powiedzieć, zacząłem wchodzić w jakieś takie interakcje właśnie z dzieckiem, czy też miałem na głos jakąś wspólną modlitwę z żoną za niego i jakieś tam błogosławieństwo brzucha, czyli dziecka. I w sumie teraz tak sobie uświadomiłem, że jak bardzo to jest ważne. I też chciałbym się podzielić osobiście, jeśli chodzi o właśnie o ten o tą historię życia, mając świadomość o poczęcie właśnie, jak ważne jest to przyjęcie, bo ja sam wiem po sobie, bo nie byłem przyjęty przez moich rodziców, byłem tak zwaną wpadką wtedy i wiem to no, przez tam relacje mojej babci i dzięki temu też właściwie mogłem w swoim życiu zobaczyć, jak naprawdę niesamowicie destrukcyjne to ma miało konsekwencje w moim życiu, właśnie to zranienie. Kiedyś na rekolekcjach jednych przyszła taka łaska właśnie przebaczenia tego, można powiedzieć, odrzucenia przez rodziców, co naprawdę było ogromne jakimś tam płaczem i Pan Bóg jakoś to dotykał, bo tylko On mógł to uczynić. To jest jedno, ale też właśnie tak słyszałem, jak Pani Emilia mówiła o tym zapachu Ojca, że On się właśnie czuje bezpiecznie i uspokaja. To często nieraz jest tak, kiedy właśnie bierzemy małego w nocy, kiedy nie może usnąć, kiedy żona go bierze, tak się jakoś szamocze, jest niespokojne. Ja go biorę na siebie, dosłownie chwilka i mały zaczyna po prostu spać i być spokojnym, czy nawet jak z pracy przyjdę, to żona mówi nieraz, że no inne dziecko jest, że jakby kiedy przychodzę, no po prostu no jest inny i jakoś tam radośniejszy i że potrzebuje po prostu mojej obecności bardzo. To jest dla mnie też takie no bardzo ważne, że to słyszę i że też no, mnie ten wspiera. Też ją pozdrawiam, bo siedzi teraz i pisze pracę magisterską w pokoju obok. Także dziękuję bardzo za tą audycję. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo za Pana wypowiedź. Tak naprawdę poruszył Pan trzy bardzo ważne tematy. Ja zajmę się dwoma. Po pierwsze, powiedział Pan, że jest wpadką i to bardzo mocno komponuje się z tym, że miał Pan problemy z rozmową z poczętym dzieckiem, zaangażowaniem się w to najwcześniejsze rodzicielstwo. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w naszym narządzie przyremieszowym zapisana jest informacja, że jesteśmy dzieckiem niechcianym. Ten narząd przyremieszowy funkcjonuje tylko między 5 a 23 tygodniem życia prenatalnego, potem zanika. I jest jak gdyby jego zapis aktywowany w momencie, kiedy sami stajemy się rodzicami. To powoduje, że nawet jeżeli ja dziecko chciałam, planowałam, jest to dziecko upragnione, wyczekiwane ileś tam lat, to w momencie, kiedy zachodzimy w ciążę, kiedy dostępuje poczęcie dziecka, kiedy stajemy się ojcami, to wraca przeszłość i mamy ogromny problem ze zbudowaniem więzi właśnie z tym naszym poczętym dzieckiem. Jeżeli ja sobie zdaję z tego sprawę, a niestety ogromna ilość ludzi sobie z tego nie zdaje sprawy, jeżeli ja jestem tego świadomy, to wtedy, przepraszam, zaczynam kochać moje dziecko logiką, mózgiem. Wiem, że to jest moje dziecko, że ja je bardzo chciałem, że go pragnę, że go kocham, a że ta niechęć do tego dziecka nie jest moja. Jest niechęcią moich rodziców do mnie, ale z tego trzeba sobie zdawać sprawę i to jest taka, że tak powiem, walka. Czasami kobiety w ciąży mówią, że mają wręcz poczucie takiej schizofrenii, że z jednej strony chcą i pragną dziecka, z drugiej strony nie chcą i lepiej, żeby tego dziecka nie było, więc mężczyźni przeżywają dokładnie to samo, więc jest jak gdyby tutaj Pan wytłumaczony, dlaczego te trudności się pojawiły. Druga rzecz, proszę zauważyć, bardzo mi się spodobała, myślę, że Pan powiedziałby, że to było przejęzyczenie, natomiast ja myślę, że tak jest, że powiedział Pan, trudno mi było mówić do brzucha. Dokładnie tak reagują mężczyźni. Dlaczego? Dlatego, że my kobiety czujemy poczęte dziecko w sobie. Ono w nas rośnie. My czujemy tą więź i czujemy tą drugą istotę. Mężczyzna tego nie czuje. Mężczyzna jest wzrokowcem. Co on widzi? Widzi brzuch. W związku z tym, jak kobieta zachęca mężczyznę do tego, żeby rozmawiać z poczętym dzieckiem, to niestety najczęściej mężczyzna mówi, ale z brzuchem nie będę rozmawiać, to jakieś głupie jest. I w związku z tym dobrze jest wtedy takiego mężczyznę zabrać na najbliższe USG i wtedy jak inny mężczyzna na USG pokaże mu w cudzysłowie czarno-białe plamy i pokaże, że to jest jego poczęte dziecko, a dzisiaj mamy USG 3D, to już w ogóle widać ładne poczęte dziecko, to mężczyzna może z tym dzieckiem rozmawiać, bo widział je, wie jak to poczęte dziecko wygląda. Jeżeli nie ma takiej możliwości, bo w dzisiejszych czasach różnie bywa, na przykład tata jest z pracy za granicą, to wystarczy w internecie poszukać zdjęcie poczętego dziecka na tym etapie rozwojowym, pokazać mężowi, jak ono wygląda i wtedy na pewno mężczyźnie będzie zdecydowanie łatwiej rozmawiać, tak, z poczętym dzieckiem. Mężczyzna musi zobaczyć, z kim ma do czynienia. Samo wyobrażenie to dla niego zdecydowanie za mało.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam kilka pytań, ale pierwsze
a,
to...
A z kim mamy przyjemność?
Anna z tej strony.
Witam.
Ja chciałam spytać, bo było mowa o farbach i o wpływie na płód. Kiedyś była taka tendencja, mimo tego, że było wiadomo, że papierosy są bardzo niebezpieczne, ale bardzo dużo kobiet w ciąży paliło. I ja chciałam spytać, jakie potencjalne zdrowotne reperkusje mogły być wywołane przez palenie w ciąży?
Mhm. Palenie w ciąży czy przebywanie w środowisku tytoniowym, prawda, dymu?
Tak, bo tutaj możemy mówić o paleniu czynnym i paleniu biernym, tak? I okazuje się, że jeżeli biernie jestem obecna przy wypaleniu 3 papierosów, to jest tak, jakbym sama wypaliła tego papierosa. Więc proszę zobaczyć, i czynne i bierne ma tutaj ogromny wpływ. Ja kiedyś spotkałam się nawet z taką wzórną opinią, która mówi, że jeżeli kobieta paliła w czasie ciąży, to nie wolno jej rzucić palenia, bo będzie to szkodliwe dla poczętego dziecka. No nie ma, że tak powiem, głupszej decyzji. Każda minuta bez dymu tytoniowego jest sukcesem dla dziecka, więc nawet jeżeli kobieta rzuca palenie 3 dni przed porodem, to już jest to bardzo wielki sukces. Dlaczego? Dlatego, że po 6 miesiącu ciąży, po 6 miesiącu rozwoju prenatalnego obumierają już komórki nerwowe i one nie są zastępowane nowymi. Więc jeżeli kobieta pali papierosy, to zabija mózg poczętego dziecka i jest to sytuacja nieodwracalna. Oczywiście to nie znaczy, że teraz wszystkie dzieci urodzone przez kobiety, które paliły w ciąży, będą mniej inteligentne, ale gdybyśmy porównali ich potencjał inteligencji i to, co uzyskują, to uzyskują mniej niż sugeruje ich potencjał, tak? Czyli możemy powiedzieć, że potencjał intelektualny zostaje mocno obniżony. Kolejna bardzo ważna rzecz to ten dym tytoniowy będzie wpływał na układ oddechowy, a zatem dziecko rodzi się już z tendencją do astmy, albo już tą astmę po prostu ma, rodzi się z taką chorobą i to jest tylko kwestia czasu, kiedy ona się tak naprawdę rozwinie. Może też mieć tendencję do alergii albo już urodzić się z alergią. Proszę również zwrócić uwagę na to, że toksyny usuwane są z organizmu przede wszystkim przez wątrobę i nerki, a zatem to te narządy u poczętego dziecka, które są niedojrzałe, które są małe, będą zdecydowanie bardziej obciążone tymi toksynami niż duże narządy, które ma mama. W związku z tym konsekwencja będzie taka, że również dziecko może w przyszłości cierpieć na choroby nerek, wątroby, płuc, serca, no i oczywiście ten układ nerwowy.
Pani Anno, jeszcze jakieś pytanie?
I w jakim wieku dziecko, że tak powiem, rozwija tą możliwość detoksyfikacji, żeby po prostu pozbyć się tych toksyn? Czy to jest wiek 3 lat?
Nie, to musi być w pełni dojrzała wątroba. Na pewno osiąga to po urodzeniu, ale w którym momencie niestety pani nie jestem w stanie powiedzieć, nie wiem. Na pewno musi być w pełni dojrzała wątroba, natomiast to, co mogę powiedzieć na przykład w okresie prenatalnym, jeżeli chodzi o oczyszczanie organizmu dziecka z toksyn zawartych w alkoholu, zajmuje 2-krotnie dłużej niż kobiecie w ciąży, tak? Czyli kobieta w ciąży jest już w cudzysłowie trzeźwa, a dziecko dalej jest pod wpływem alkoholu. Czyli w okresie prenatalnym alkohol jest rozkładany 2-krotnie dłużej. Tak samo będzie z tymi toksynami zawartymi w dymie tytoniowym. Natomiast kiedy ta wątroba osiąga już taką dojrzałość, trudno mi jest powiedzieć. Wydaje mi się, że bliżej okresu dojrzałego człowieka.
Dziękuję bardzo pani Anno i odbieramy kolejny. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo, moje, czy jestem już na antenie?
Tak.
Moje nazwisko Rośnicy, pani Jolanta, jestem położną. Od wielu lat skończyłam również magistra pielęgniarstwa w pierwszym wyrzucie, że tak powiem, w Poznaniu. Prowadzę szkołę, edukację przedporodową i zgadzam się z panią, że edukować się należy i mężczyzn, i kobietę, i ojca. Ja chciałabym, nie słuchałam od samego początku, dlatego że nie mogłam, 10 minut mi zabrakło, nie wiedziałam, czy pani powiedziała o tym, że szkoły rodzenia przyjmują od 21 tygodnia ciąży raz w tygodniu, a od 32 tygodnia ciąży 2 razy w tygodniu i to wszystko w ramach Narodowego Funduszu. Ja mam umowę z Narodowym Funduszem i za te wszystkie usługi płaci Narodowy Fundusz. Poza tym to po rodzie odwiedzam kobiety w domu tak długo, aż pępek jest zagojony, aż widzę, że kobieta sobie radzi. Jest to około 6 do 8 wizyt. Miałam już pacjentkę, że zrobiłam u niej 13 wizyt. Także ta opieka jest teraz dużo rozwinięta, tylko nie wszyscy lekarze, ginekolodzy mówią, proszę panią, czy pani ma swoją położną środowiskową, chodzi pani na edukację. To jest bardzo ważne i to by trzeba jakoś tak uzgodnić i po prostu podaję do wiadomości, bo to jest najważniejsze, żeby każda kobieta była pod opieką położnej środowiskowej. To wszystko. Szczęść Boże. Życzę dużo.
Szczęść Boże pani Jolanto.
Dziękuję bardzo za tą informację. To prawda, że w dzisiejszych czasach ta opieka nad kobietą w okresie ciąży, nad jej podniesieniem poziomu wiedzy, edukacji, to jest bardzo ogromny krok naprzód. Faktycznie kobiety mogą się udawać na bardzo wiele zajęć. To są nie tylko zajęcia grupowe, ale też zajęcia indywidualne. Natomiast prawda jest taka, że ta edukacja obejmuje tylko kobiety. Na tą edukację mężczyźni jak gdyby nie mogą przychodzić, tak nie jest to w ramach NFZ-u. Zazwyczaj jeżeli ma być to szkoła rodzenia dla pary, to jest ona prowadzona w sposób prywatny, komercyjny i trzeba za to zapłacić.
Tak. To wszystko?
Tak.
To dziękuję bardzo pani i odbieramy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Artur tu ze Świętokrzyskiego.
Witamy panie Arturze.
Ojca i gości w studio. Mam takie pytanie tutaj, którym się już od dłuższego czasu w sumie mnie nurtuje. W sumie mama była w ciąży ze mną, to było gdzieś w 3 miesiącu ciąży mamy i no zmarła jej mama, czyli moja babcia. Jak tutaj mogło to jakoś wpłynąć powiedzmy na dziecko, coś takie traumatyczne przeżycie? I powiedzmy, jak sobie z tym radzić, gdybyśmy to takie moje pytanie.
Mhm. Dziękuję za to pytanie. To jest bardzo ważne i bardzo poważne pytanie. Okazuje się, że jeżeli ktoś bliski z rodziny, bliski emocjonalnie umiera wtedy, kiedy kobieta jest w okresie ciąży, to u dziecka z automatu rozwija się coś, co nazywa się fibromialgią. Nie pamiętam, czy to się przez mialgia, czy malgia, fibromialgia, bo są różne zapisy tego schorzenia. Polega to na tym, że człowiek taki cierpi na przewlekły ból w różnych miejscach ciała i w momencie, kiedy idzie do lekarza, lekarze robią badania wszelkie możliwe, okazuje się, że nie ma żadnej biologicznej przyczyny tego bólu, który dana osoba odczuwa. Tak? Czyli możemy powiedzieć, że śmierć bliskiej osoby w rodzinie znaczy się znak równości w przyszłości, cierpienie na przewlekłe dolegliwości bólowe nieznanego pochodzenia. To znaczy pochodzenie znane jest prenatalne, ale u lekarzy jest to zapisywane zazwyczaj jako nieznanego pochodzenia. Dziękuję.
Dobrze. Chwila muzyki.
Święty Józefie, zbuduj nasz dom. Dom oparty na skale, prowadzony przez Ducha. Dom oparty na skale. Święty Józefie, zbuduj
Audycja dla małżonków, dojrzewanie do ojcostwa. Słuchamy Radio Maryja.
Ja, z Bydgoszczy. Ja mam...
A pani imię?
Słucham?
Pani imię, bo nie dosłyszałem.
Zofia.
Zofia, witamy panią Zofio.
Ja będąc w piątym miesiącu ciąży przeżyłam wielki stres, bo mój mąż pijany wszczął awanturę. Mieszka ze mną taka starsza ciocia, ją uderzył, ja też byłam pobita i to był po prostu dla mnie taki duży stres. Nigdy nie, w czasie ciąży bardzo dobrze się czułam, ja nie, ani nie paliłam papierosów, ani nie piłam alkoholu, ani po prostu nie zachorowałam, ani jeden dzień na żadną infekcję, a mój syn urodził się chory i w zasadzie jest w tej chwili osobą niepełnosprawną i tak ma i problemy z inteligencją, tak w tej chwili to ujmę. Nie jest po prostu, nie jest opóźniony, że tak powiem, psychiatrycznie, ale ma tam pewne problemy. No i fizycznie. I czy ta sytuacja, która była w ciąży, czy ona mogła to spowodować? Oczywiście on miał robione badania, ale nie jest dokładnie stwierdzone, co na co mój syn jest w zasadzie chory, co jemu jest. Ma zdeformowany kręgosłup. Tak ogólnie to było napisane, że uszkodzenie centralnego układu nerwowego. Czy ta sytuacja z ciąży z okresu ciąży mogła mieć na to wpływ, że tak jest w tej chwili?
Dziękuję. To jest bardzo trudne pytanie. Żeby odpowiedzieć wprost na to pytanie, musiałabym zadać bardzo dużo pytań dodatkowych, bo trudno nagle obwiniać jedną sytuację czy jeden stres za to, że dziecko urodziło się niepełnosprawne, więc ja jednokrotnej sytuacji bym za to raczej nie winiła, ale jeżeli ten mąż pobił panią pod wpływem alkoholu, to ja domyślam się, że on po ten alkohol sięgał częściej, a zatem może to oznaczać, że również spożywał czy nadużywał alkoholu w okresie dojrzewania i okazuje się, że jeżeli mężczyzna nadużywa alkoholu w okresie dojrzewania jako młody chłopak, to niszczy materiał genetyczny, który jest w plemnikach i jego dzieci rodzą się z tak zwaną socjopatologią, czyli właśnie mają trudności w szkole, mogą mieć trudności z życiem w społeczeństwie, z rówieśnikami, ze znalezieniem pracy i tym podobnych rzeczy, więc tu bym doszukiwała się raczej tego, co jeszcze przed poczęciem dziecka się zadziało. Możemy też zwrócić uwagę na to, że jeżeli to dziecko na przykład nie do końca prawidłowo się rozwijało z powodów na przykład pewnych predyspozycji genetycznych, to wysoki poziom stresu w tym piątym miesiącu uaktywnił te predyspozycje genetyczne. To znaczy, że gdyby na przykład warunki w okresie prenatalnym były super idealne, to prawdopodobnie to dziecko urodziłoby się całkiem zdrowe. Więc mówię, tu jest zbyt dużo takich niuansów, zbyt dużo szczegółów, które mogłyby na to mieć wpływ. Na pewno jednorazowa rzecz nie, ale jeżeli miałoby to być wzmocnienie czegoś, co już w tym dziecku było jako predyspozycja, to jak najbardziej tak. I tutaj jedyna rzecz, którą mogę pani podpowiedzieć, to proszę porozmawiać na przykład z psychologami na temat reakcji syna na stres, bo prawdopodobnie przeżył w tym piątym miesiącu bardzo gwałtowny, bardzo traumatyczny poziom stresu i prawdopodobnie w tej chwili ma bardzo wysoki poziom lęku. I teraz jeżeli człowiek ma wysoki poziom lęku, to są dwojakie reakcje. Albo się bardzo wycofuje ze społeczeństwa i w ogóle nie chce z nikim mieć kontaktu, czyli mielibyśmy tutaj takie syndromy autystyczne, albo w drugą stronę na wszelki wypadek się broni i jest agresywny, nawet w sytuacji, kiedy inni mu nie zagrażają. Na wszelki wypadek wolę pokazać, że ja tu jestem obronny i żeby nikt mnie nie skrzywdził. To dużo niuansów tu jest.
Tak. mówimy o dojrzewaniu do ojcostwa i bardzo, że tak powiem, ważną tutaj też rzeczą jest wspólnota męża i żony, że sobie chcą pomagać, ze sobą rozmawiają, jakieś swoje wątpliwości sobie objawiają nawzajem, bo skąd ma wiedzieć mąż, co akurat myśli żona i odwrotnie. Dlatego ważne jest, żeby dzielić się swoimi obserwacjami, swoimi odczuciami, bo wtedy po prostu mąż ma, ponieważ mężczyzna jest zadaniowcem, wie, co może zrobić, w jaki sposób może konkretnie pomóc. No bo jak nie wie co, no to siądzie na fotel, albo będzie czytał gazetę, czy przeglądał teraz, prawda, smartfona, czy telewizję oglądał. Także warto dzielić się swoimi potrzebami, adres do żon, żeby było wiadomo, jakie są oczekiwania.
Dokładnie tak, jak pan mówi. Dlaczego? Dlatego, że mężczyzna jest osobą, która nawet nie tyle, że nie chce, ma trudności z domyślaniem się. To my kobiety widzimy w informacjach pozawerbalnych, że ktoś czegoś potrzebuje, że chętnie by się napił herbaty. Ja czasami się śmieję, że nasze dzieci w ogóle nie muszą mówić. Dlaczego? Dlatego, że mama spojrzy na dziecko, już wie, czego dziecko potrzebuje. I w związku z tym na przykład słabo motywujemy dzieci do mówienia. Tacie, jeżeli nie powiesz, czego chcesz, to tata tego ci nie wykona. Nie dlatego, że jest na ciebie zamknięty, albo że ciebie nie lubi, czy czuje niechęć. Nie, dlatego, że mężczyźni tacy są. Jeżeli nie nazwiesz wprost, czego potrzebujesz, to taki mężczyzna po prostu się w coś nie angażuje, no bo nie chce zrobić ci krzywdy. Ja się czasami też śmieję, że jest w mężczyznach taki pogląd, że jeżeli jeden mężczyzna pomaga drugiemu mężczyźnie, to znaczy, że ty sobie zupełnie nie radzisz i jesteś do niczego. Więc mężczyzna w ten sam sposób podchodzi do kobiety. Gdybym wstał i ci pomógł, to oznacza, że ja mówię o tobie, że jesteś do niczego, a ja nie chcę dawać ci takiej informacji. Więc moje drogie panie, bardzo proszę mówić wprost, czego potrzebujecie, tak, że nie wiem, trudno jest mi się schylić i proszę cię, ubierz mi buty, albo nie mogę już stać przy zlewie z naczyniami, bo mi puchną nogi, bolą mnie, w związku z tym proszę cię, albo kupmy zmywarkę, albo od tej pory ty przejmujesz obowiązek w myciu naczyń. Musimy mówić, tak, czego nam dokładnie jest potrzeba, bo mężczyzna się nie domyśli.
Tak, to jest właśnie bardzo, bardzo istotne, otwartość małżonków między sobą, gdyż w innym właśnie przypadku, no na przykład, żona jest przemęczona przy różnych pracach przygotowawczych, przed urodzeniem, wokół siebie, ma więcej do zrobienia. Mąż już nie widzi dla siebie jakiejś roboty, no i oczekiwałby od żony teraz jakichś tu jeszcze, prawda, miłych gestów, a ona już po prostu pada, nie ma siły przy małym dziecku, no po prostu prawie że na stojąco potrafi zasnąć. I ważne jest, żeby właśnie mąż poczuł się i też zaangażował. Wtedy jak jest koniec dnia i wieczór, no to jak padnie do łóżka, to śpi. I na nic innego nie ma ochoty, bo tyle dostał w kość od tymi różnymi sprawami, że po prostu jest zmęczony i nie musi mu żona tłumaczyć, że jestem zmęczona, bo on też jest zmęczony.
Ale to też jest tak, że robiono jakieś takie badania naukowe. Zresztą ja się śmieję, że na własnej skórze też to przeżyłam, bo proszę zobaczyć, kiedy jesteśmy w okresie narzeczeńskim, to razem na przykład przygotowujemy posiłek, albo jedna osoba gotuje, druga zmywa. Jak jesteśmy małżeństwem bez dzieci, młodym małżeństwem, to też dzielimy między sobą mniej więcej sprawiedliwie obowiązki. Natomiast w momencie, kiedy rodzi się dziecko, to mężczyźnie od razu przestawia się taka klapka i od razu ma wrażenie, że od tej pory to kobieta tylko pierze, sprząta, gotuje i zajmuje się domem, zajmuje się dziećmi. W związku z tym dla niego z automatu pojawia się oczekiwanie, że teraz dom będzie wysprzątany, na obiad będą trzy dania, tak, czyli zupa, drugie i deserek, że dom będzie wypachniony i że dziecko będzie bardzo zadbane i zawsze radośnie ćwierkało na widok taty. No niestety życie codzienne tak nie wygląda, bo kobieta, która zajmuje się dzieckiem, nawet nie ma czasu, że tak powiem, czasami pójść do toalety, a nie mówiąc już o drzemce. Biorąc pod uwagę to, że wielokrotnie wstaje w nocy do dziecka,
po prostu jest przemęczona i zaczyna wykonywać czynności przynajmniej raz wolniej. Czyli mycie naczyń zajmowało jej standardowo 15 minut, w tej chwili zajmuje jej pół godziny i jeszcze co drugą talerz czy szklankę potłucza. W związku z tym mężczyzna nie może tego zrozumieć. Faktycznie przemęczenie tutaj się bardzo mocno kumuluje i w momencie, kiedy mówimy o bliskości małżeńskiej, o intymności, o seksualności, kobieta to jest ostatnia rzecz, o której pomyśli. Ja zawsze się śmieję, że mama małego dziecka to chętnie sprzeda swojego męża za kogoś, kto jej zrobi dobry obiad i za kogoś, kto jej pozwoli na taką 2-3-godzinną dżemkę. Więc faktycznie to nam się bardzo mocno zmienia. I z drugiej strony, my kobiety też jesteśmy trochę temu winne, bo same robimy bardzo dużo rzeczy. Zamiast powiedzieć mężczyźnie, że on to musi zrobić, że teraz to przechodzi na jego obowiązek, żeby ten podział był sprawiedliwy, równy, że każdy faktycznie jest wieczorem tak samo umęczony, to wtedy są dla siebie też bardziej wyrozumiali i bardziej siebie wspierają. Brakuje nam tego.
A teraz piosenka dla taty, Marcin Styczeń.
Czasem sobie myślę, po co tyle ciśnień, ileż można walczyć, ciągle gubić krok. Tak niewiele trzeba, jedno słowo przebacz, by powrócić tam, gdzie zawsze czeka ktoś. Twój ja jestem twój, ojcze mój, tato mój. Twój ja jestem twój, ojcze mój, tato mój. Sobie myślę, po co tyle myślę, czy nie można prościej bez kompleksów żyć. To ty jesteś duży, a ja jestem mały, już nie pragnę więcej tylko twoim być. Twój ja jestem twój, ojcze mój, tato mój. Twój ja jestem twój, ojcze mój, tato mój. Zejdzie przewiśnieg, że ta zima uczuć musi skończyć się. Chcę pokochać prościej, nie bać się miłości. To nie takie trudne, kiedy czuję, że twój ja jestem twój, ojcze mój, tato mój. Twój ja jestem twój, ojcze mój, tato mój. Jestem twój, ojcze mój, tato mój. Twój ja 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 jestem twój, ojcze mój.
Radio Maryja, godzina 22.58. W audycji dla małżonków o tej porze zapraszam zwykle na rekolekcje spotkania małżeńskie. W kolejny weekend, 15-17 marca, te rekolekcje spotkania małżeńskie będą się odbywać w Gnieźnie, w Krzeszowicach i w Kalwarii Pacławskiej. Ośrodek Gnieźnieński w Gnieźnie. Rekolekcje, zgłoszenia proszę kierować pod numerem telefonu 604-858-469. Powtarzam, 604-858-469. Ośrodek Krakowski w Krzeszowicach. Zgłoszenia przyjmują państwo Stankiewiczowie. Telefon 731-765-410. Powtarzam, 731-765-410. I w ośrodku przemyskim w Kalwarii Pacławskiej Zgłoszenia przyjmują Państwo solarzowie. Telefon 600-826-169. Powtarzam, 600-826-169. Te rekolekcje w bardzo ciekawej formie uczą małżonków dogadywać się między sobą, szczególnie właśnie w takich tematach, które zawsze budziły jakieś niepokoje, kontrowersje, kłótnie. Tutaj właśnie mogą się nauczyć wymieniać informacje spokojnie, no i przez to się lepiej rozumieć i bardziej kochać. Jeden weekend, a tyle korzyści. Także warto się tymi rekolekcjami zainteresować. Zapraszam również na kolejne audycje dla małżonków i rodziców 12 marca, za tydzień. Temat Wielka Sobota, narodziny czyśćca. Siostra Anna Czajkowska ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych i siostra Irena Złotkowska, przełożona generalna zgromadzenia. 19 marca, asceza w małżeństwie. Goście Anna i Janusz Wardakowie, współtwórcy Akademii Familijnej, rodzice dziesiątki dzieci. I w Wielkim Tygodniu 26 marca temat grzechów odpuszczenie. Będzie naszym gościem ksiądz Marek Borowski razem z państwem kwasigrochami z kościoła domowego. Powtórzę jeszcze może telefony do studia. 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Mamy, proszę Państwa, jeszcze niecałe pół godziny, także pani doktor Emilia Lichtenberg-Koszka jest do Państwa dyspozycji. Póki co jeszcze pół godziny. Także zapraszam do kontaktu z nami, ewentualnie przez Facebooka. Oglądam też, nie widzę żadnych wpisów nowych. Oprócz tego, że Agnieszka pisze, super, będę słuchać na pewno. Pani doktor Emilia mówi w bardzo ciekawy i przystępny sposób. No, to jest prawda. I odbieramy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Daniel z Krakowa.
Szczęść Boże, Panie Dariuszu.
Nie wiem, że to jest Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Parę słów, bo tak właśnie nie słyszałem całej audycji w pełni, a tak z mojego doświadczenia jestem z rodziny, gdzie no, częściowo można powiedzieć dysfunkcyjna, jakaś troszkę może patologiczna, może niektórzy tak twierdzą, psychologowie, bo moja mama ciężko chorowała i całe życie, i tak jakoś się życie obracało wokół tej sytuacji. I dużo rzeczy po prostu jakby tato wykonywał w pracy w domu i gotowanie, sprzątanie i takie rzeczy. I jakoś to też jakoś przejąłem. Ale co chciałbym powiedzieć po prostu, że jest wśród mężczyzn coś takiego, że są rzeczy, które facet robi i są rzeczy, które kobieta robi. I są takie podziały w niektórych rodzinach też, że na przykład facet nie może wejść w ogóle do kuchni, bo to jest królestwo kobiety, tak? Ja nie mam problemu, jeżeli chodzi o sprzątanie, o mycie, o tam jakieś prace ogrodowe. Czasami mnie złości, bo żona jest techniczna, żona jest magister inżynier, ja jestem magister i żona jest w kierunku budownictwa. I na przykład pewne rzeczy, jakieś takie malowanie, takie wiercenie, takie rzeczy, to na przykład ona chce robić, nie? Ja mówię, no daj spokój, przecież to, no dobra, już malowanie, no to żona już wykonuje, natomiast ja, no tam jakieś cięższe prace domowe, no to ja wykonuję. Obawiałem się bycia ojcem, bycia, jeżeli chodzi o małe dziecko, ale to, że to doświadczenie, że żona miała młodszą córkę, a się siostrę, bo miała 18 lat, jak się urodziły, oni w domu po prostu siostra najmłodsza. Jakoś to mi pomogło i opieka nad synem po prostu automatycznie jakoś nie zaczęła mi wtedy, nie sprawiała mi problemów. Była też taka sytuacja, że rano potrafiliśmy, w nocy potrafiliśmy się budzić, gdy gdy mały po prostu, no teraz już jest 18-letni chłopiec, gdy coś chciał na przykład jeść, czy chciał się obrócić, przekręcić, to automatycznie człowiek miał taki czujnik nastawiony po prostu, że o, coś się dzieje, nie? Tyle do audycji. Bóg zapłaci, Szczęść Boże, jeszcze raz dzięki.
Panie Danielu, to znaczy pan budził się i też wstawał do dziecka, jak trzeba
tak,
było?
Tak, nawet obydwoje po prostu. Jakoś tak po prostu automat jakiś taki, nie wiem, jak to powiedzieć po prostu. No to było coś ciekawego, niesamowitego i nie zapomnę tego do końca życia.
No jakaś taka potrzeba wewnętrzna, że muszę być gotowy.
Chyba tak.
Pomóc. Dziękujemy.
Mnie się wydaje, że w dzisiejszych czasach już taki podział ostry na czynności męskie i kobiece bardzo mocno się zaparł. I proszę zobaczyć, może to jest w waszej sytuacji tak, że właśnie tak jak pan mówi, pewne funkcje kobiece pan przejął, a pewne funkcje męskie przejęła żona ze względu chociażby na swoje wykształcenie. I ja znam takie sytuacje, kiedy kobieta w zmęczeniu już po prostu miała tak bardzo twardy sen w nocy, że ona się w ogóle w nocy nie budziła i na przykład jak dziecko się obudziło i płakało, że jest głodne, to mąż odsłaniał koszulę, przystawiał dziecko do piersi i to dziecko było karmione przez sen mamy. Ta mama nie zdawała sobie sprawy zupełnie z tego, że dziecko było karmione i tylko rano tata zdawał raport, że karmione było 4 czy tam 5 razy w ciągu nocy. Więc takie sytuacje rzadko, ale też się zdarzają, bo zazwyczaj rodzice jednak są bardzo czujni, bardzo wrażliwi. Jeżeli dziecko śpi w tym samym pokoju co rodzice, to oni bardzo szybko się budzą i ja bardzo zachęcam do tego, że w momencie, kiedy dziecko kończy 3 miesiąc, to od tego momentu dziecko powinno spać w osobnym pokoju. Dlaczego? Dlatego, żeby właśnie dzieci nie budziły rodziców, a rodzice nie budziły dzieci, żeby ten komfort snu i u mamy, taty i u dziecka był zapewniony. Jeżeli dziecko będzie bardzo głodne w nocy, to na 200% tak wrzaśnie, że sąsiedzi usłyszą i sąsiedzi zapukają, obudzą, że tak powiem, rodziców. Tak? Także tutaj no, nie budzimy się wtedy tylko z błahego powodu tego, że dziecko zmieniło pozycję, czy się odwróciło na bok. I o ile jestem zwolennikiem tego, żeby jeżeli dziecko urodziło się przez cięcie cesarskie, to żeby przez pierwszy miesiąc faktycznie ono jak najczęściej przebywało w łóżku rodziców, jest to zalecenie wynikające z tego, że dziecko po cięciu cesarskim ma brak flory bakteryjnej na ciele. Ono dopiero tą florę bakteryjną musi sobie utworzyć, więc to bycie w łóżku z rodzicami pozwala mu na nadrobienie tego deficytu, który powstał w okresie okołoporodowym. Natomiast na pewno znowu powyżej tego miesiąca, niekoniecznie nawet to dziecko po cięciu, żeby w łóżku rodziców przebywało, bo to znowu mówię, jest potrzebny ten komfort dla rodziców i dla dziecka. Dziękuję bardzo.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Elżbieta Ostrowska z Łodzi. Chciałam chwilkę jeszcze zabrać na antenie głos. Może taka nietypowa sprawa, ale jestem już starszym człowiekiem, a niektóre rzeczy mam jeszcze jak gdyby w pamięci. Dlatego, że kiedy pojawiłam się w łonie matki, to mój ojciec, który będąc studentem prawa, został aresztowany wraz z 2 kolegami. I rozpoczął się proces i moja mama w tym momencie stwierdziła, że jest w ciąży. Nie powiedziała mojemu ojcu o tym, bo po prostu nie mogła się z nim widzieć nawet. To było fałszywe oskarżenie. Ci młodzi ludzie byli po prostu niesprawiedliwie ocenieni. Otrzymali więzienie parę miesięcy i moja dzielna mama po prostu z tą całą sytuacją została sama. Daleko od swoich rodziców, daleko od swojego rodzeństwa i po prostu podołała temu, ale ja urodziłam się na szczęście zdrowa fizycznie, ale z taką jakąś lękliwością świata. Byłam bardzo nieśmiała. Wydawało mi się, że po prostu ludzie mnie oceniają, że wszyscy mnie widzą, krytykują, że jestem jak gdyby troszeczkę może nawet gorsza od wszystkich. Ja z tym walczyłam i to do momentu, wydaje mi się, że do momentu studiów, nawet na studiach jeszcze, ponieważ dobrze się uczyłam i starałam się, ale tak zawsze coś za mną chodziło takiego, że no, troszeczkę gorzej coś ze mną jest. I pozbyłam się dopiero tego lęku, zostając mamą, wchodząc w związek małżeński. I to to nie wiem, czy to miało jakiś wpływ, ale ojciec potem po tym procesie został uniewinniony i ci koledzy również. To były paskudne czasy. Rodzice bardzo nie wracali do tego. Tak mimo woli, jak byłam dorosła już, to coś mi na ten temat powiedziano. I okazał się bardzo troskliwym ojcem. I potem on jak gdyby chciał wynagrodzić mi ten brak w tym pierwszym okresie tego poczęcia, że jego nie było tak blisko mamy. I był bardzo troskliwy i miałam z nim świetny kontakt. Do samego końca już ojciec dawno nie żyje i to chciałam też przekazać. Może to takie śmieszne troszkę z mojej strony, że to jeszcze rozpamiętuję, mając 70 lat, ale wydaje mi się, że pani doktor i państwo zrozumieją to. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo. Ja myślę, że poruszyła tutaj pani trzy bardzo ważne kwestie. Pierwsza rzecz to to, że kiedy przeżywała pani lęk prenatalny w łonie mamy, to on naprawdę ma wpływ na naszą osobowość. To znaczy pani potem w przyszłości musiała być osobą zalęknioną, wycofaną, z niską samooceną, bo to było coś, czego pani doświadczała w łonie mamy i czego się nauczyła właśnie w tym momencie. To się nazywa pedagogika prenatalna, więc jest to wszystko wytłumaczalne. Druga rzecz, którą pani pięknie poruszyła, to to, że w momencie, kiedy ja staję się rodzicem, mamą, tatą, to ponownie budzą się w nas demony przeszłości, czyli te nasze wspomnienia prenatalne, naszego czasu z łona mamy. I jeżeli jesteśmy odpowiednio osobami dojrzałymi, to możemy przepracować tą traumę. To, co wcześniej powiedziałam, że ten narząd przylemieszowy tutaj jak gdyby budzi te nasze wspomnienia i teraz jak gdyby dbając o to nasze dziecko, które kocham, bo jest moim dzieckiem, równocześnie pozwalam sobie na uleczenie mojej traumy, czyli pozwalam sobie na to, że ja też jestem człowiekiem kochanym, więc dobrze pani mówi, że właśnie w momencie, kiedy sama stała się mamą, mogła jak gdyby przepracować te elementy, ale ponieważ u pani budzi to jeszcze emocje, to znaczy, że brakuje tej kropki nad i, tego domknięcia, tego procesu zdrowienia i proszę sobie jak gdyby dwie rzeczy. Jedną trzeba uzmysłowić, a drugą trzeba zrobić. Pierwsza rzecz, to Emerson pięknie mówił, że w momencie, kiedy zdamy sobie sprawę z tego, co wpłynęło na moją osobowość, co wpłynęło na to, że ja jestem teraz człowiekiem zalęknionym, albo że właśnie mam gorszą samoocenę, albo że coś wywołuje moje łzy, to w momencie, kiedy ja sobie to uzmysłowię, to już jest pierwszy krok. I teraz w sytuacji, kiedy ja w życiu codziennym zachowuję się zgodnie ze schematem, to jak gdyby zaczynam wyłapywać i mówię, aha, znowu wycofałam się z tej relacji, ponieważ miał na to wpływ mój okres prenatalny, czyli to jest drugi krok. Zaczynam wyłapywać te sytuacje, na które przeszłość ma wpływ. I trzeci krok, zaczynam akceptować, dawać sobie prawo na to, że ja tak mogę reagować i dopiero potem mogę zacząć siebie zmieniać. Najpierw muszę siebie zaakceptować takim, jakim jestem, a potem dopiero mogę powiedzieć, dobrze, teraz panuję nad sytuacją, wiem skąd to się bierało, ja mam prawo sam zdecydować, jak ja w tej sytuacji chcę zareagować. Czyli to jest ten jeden proces. Natomiast druga rzecz, zachęcam do tego, nigdy nie jest za późno. Możemy sobie wyobrazić, jak byśmy chcieli, żeby to nasze funkcjonowanie w łonie mamy przebiegało. Jeżeli ja sobie to odpowiednio często będę wyobrażać, to w moim mózgu powstaną ścieżki zapamiętywania, dokładnie takie same, jak w sytuacji, kiedy daną sytuację życiową przeżywam. Czyli będzie wtedy pani miała w głowie, w cudzysłowie, dwie ścieżki zapamiętywania. Jedną tą z prawdziwą, faktyczną przeszłością i ona się zawsze będzie reaktywować w sytuacji stresu. W sytuacji stresu będzie pani reagować zgodnie ze schematem. Ale będzie miała pani też tą drugą ścieżkę zapamiętywania, którą sobie wytworzyła sama z tego pięknego okresu okołoporodowego, z tego ideału, jakiego pani chciałaby doświadczyć i w ten sposób będzie pani reagowała na co dzień. Czyli można to jeszcze wypracować. Proszę sobie zapewnić 2, 3, 4 razy w tygodniu takie miejsce, gdzie będzie się czuła pani dobrze, wygodnie, światło świec, relaksacyjna muzyka, jakiś ładny zapach, może coś dobrego do jedzenia i sobie wyobrażać właśnie, jak to pięknie jest w łonie mamy, co mama robi, żeby pani sprawić przyjemność i na pewno to po odpowiednio długim czasie takich prób pomoże. Dziękuję bardzo.
Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże, Piotr z Krakowa. Pozdrawiam serdecznie pana redaktora i panią doktorem. No nie mogłem nie zadzwonić.
No,
pani doktor jest gościem audycji dla małżonków i rodziców. Drodzy państwo, pani doktor od szeregu lat prowadzi w wyższych seminariach duchownych zajęcia z klerykami. To są szkolenia, to są wykłady. I tu chciałem prosić panią doktor właśnie o wskazanie tego, jak ważne także w formacji alumnów jest to dojrzewanie do ojcostwa prenatalnego na nieco innym poziomie i w nieco innym charakterze. Ale przygotowanie do zrozumienia roli ojca prenatalnego tych, którzy będą odpowiadać za formację ojców, którzy będą towarzyszyć ojcom w sakramencie pokuty, w kierownictwie duchowym, a więc przyszłych duchownych. O to chciałbym prosić, żeby pani doktor podzieliła się też swoimi uwagami, swoim doświadczeniem. Serdecznie pozdrawiam panią doktor Emilię i pana redaktora.
Dziękuję bardzo.
Powiem tak, ja bardzo często, jeżeli prowadzę wykłady dla księży, bo akurat prowadziłam również wykłady w ramach takich dni skupienia na drugim roku kapłaństwa i tam poruszałam właśnie te tematy prenatalne, to wybrzmiewa zawsze właśnie to w kontekście sakramentu pokuty i pojednania. Czyli kapłani pytają, co mam powiedzieć takiemu mężczyźnie, który przychodzi do mnie i widać, że ewidentnie sobie z tym rodzicielstwem czy po urodzeniu dziecka, czy wcześniej nie radzi. I ja tutaj zawsze daję jak gdyby konkretne wytyczne, tak, konkretne informacje dotyczące tego, co jest wskazane, co nie jest wskazane. Natomiast myślę, że tutaj kapłani nie czują się komfortowo w tej sytuacji doradcy, bo mamy jednak takie poczucie, że musimy sami przeżyć pewne rzeczy, żeby móc innym o tym opowiadać. A ponieważ kapłani ojcami nie są, przynajmniej mam taką nadzieję, no to oni jak gdyby bronią się przed tym tematem. Natomiast to, co mi zawsze wybrzmiewa, bardzo wielu kapłanów ma traumę prenatalną. I w związku z tym po tych moich wykładach bardzo często rozmawiamy właśnie na temat przeszłości, na temat tego, jak ona wpłynęła na dzisiejsze funkcjonowanie, na ich gotowość do bycia kapłanami, bo okazuje się, że bardzo często właśnie te trudy życia, te traumy prenatalne, wczesnodziecięce, problemy z ojcem, z mamą, bardzo często one powodują to, że otwieramy się dużo bardziej na Pana Boga, że stajemy się osobami bardziej wrażliwymi, bardziej wierzącymi. Zresztą ja też bardzo często mówię, że traumy prenatalne i bez Pana Boga nie jesteśmy w stanie uleczyć. Nawet gdybyśmy, że tak powiem, uznali, że Pana Boga nie ma, to dla wyzdrowienia z traumy prenatalnej musielibyśmy go stworzyć. Dlaczego? Dlatego, że proszę zobaczyć, każdy człowiek z automatu uważa, że najbardziej na świecie kocha mnie moja mama. To skoro moja mama mnie nie chciała, skoro moja mama chciała mnie zabić w okresie prenatalnym, to po co ja jestem na tym świecie? Jeżeli ja nie uznam, że jestem tu na tym świecie dlatego, że Pan Bóg mnie chciał, to ja z traumy prenatalnej nie mogę wyjść, nie mogę się wyleczyć. Więc tutaj ten Pan Bóg jest osobą, istotą naprawdę niezwykle istotną, jako stwórca człowieka, jako ktoś, kto go powołuje do życia w tym konkretnym miejscu, w tym konkretnym czasie u tych konkretnych rodziców. I myślę, że taką pełnią dojrzałości jest właśnie to, żeby przebaczyć rodzicom, ale też znalezienie jak gdyby plusów tej sytuacji. Owszem, mogę powiedzieć, że to moje prenatalny okres był traumatyczny, ale na przykład dzięki temu w tej chwili zajmuję się takim tematem, albo na przykład dzięki temu mogę wspierać rodziców poczętego dziecka, czy mogę wspierać rodziców, którym zagraża to, że dziecko odejdzie, tak, czyli w hospicjach perinatalnych. Mogę wspierać mężczyzn i kobiety, którzy przygotowują się do rodzicielstwa, albo tych, którzy rozważają dokonanie aborcji. Więc na pewno ta przeszłość nasza traumatyczna ma dużo wpływów i może mieć też wpływ ten pozytywny. To wszystko zależy od tego, co z tym zrobimy. Dziękuję bardzo za pytanie.
I mamy tutaj też pytanie pana Andrzeja na Facebooku. Proszę, aby nakreślić wpływ sytuacji kobiety w ciąży na przyszłą samoocenę dziecka. I jak wpływa brak ojca na poczucie własnej wartości dziecka? To są pytania.
To znaczy, ja myślę, że to jest tak, że jeżeli nie ma tego mężczyzny w okresie prenatalnym, to kobieta czuje się albo samotnie, albo bardzo samodzielna. To jeżeli czuje się bardzo samodzielna i przekaże nie tylko w okresie prenatalnym, no bo ten sposób funkcjonowania kobiety potem jest przecież powielany czy powtarzany po urodzeniu dziecka, więc to dziecko też może
nabrać takiej pewności, że on nikogo do swojego funkcjonowania nie potrzebuje. W związku z tym na przykład taka bardzo samodzielna kobieta może nieświadomie przekazać dziecku informację, że jemu do rozwoju, do życia zupełnie nikogo nie potrzeba i w związku z tym wychowuje takiego singla z wyboru, który w ogóle nie czuje potrzeby wchodzenia w jakiekolwiek relacje. Natomiast jeżeli chodzi o samoocenę, to tutaj nie okres prenatalny, tylko po urodzeniu, a dokładnie w wieku 12 lat dziewczynka tworzy sobie samoocenę na podstawie wypowiedzi taty. Jeżeli tata mówi, jesteś piękna, zgrabna, wspaniała, to taka kobieta wchodzi w świat właśnie z takim poczuciem, że ona taka jest, ma duże, dobre, dobrą samoocenę. Natomiast jeżeli ma ojca, który mówi cały czas, że jesteś beznadziejna, nic z ciebie nie wyrośnie, to ona idzie w świat z taką bardzo niską samooceną i niestety mężowi narzeczonemu bardzo trudno tą pierwotną, utworzoną samoocenę zmienić. To trzeba naprawdę włożyć ogromny wysiłek i nie zawsze się udaje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, nazywam się Barbara. Dzwonię z okolic Warszawy i właśnie chciałam się podzielić swoim świadectwem. Jestem matką czwórki dzieci i po prostu było mi dane też ukończyć Instytut Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i wyszłam właśnie z tego już z pewnym programem takim na życie. I starałam się właśnie realizować przygotowanie i tą psychologię prenatalną bardzo właśnie wdrożyć w czasie stanu błogosławionego. I też tak chcę się podzielić z tym, że właśnie najczęściej dzieciom puszczałam muzykę, kwartet smyczkowy i tam były skrzypce, altówka, wiolonczela, bas. I jedna z moich córek właśnie gra na skrzypcach, tak jakby właśnie zaraz od małego była zainteresowana, może najwięcej jej właśnie puszczałam wtedy tą płytę i była zainteresowana właśnie tak jakby we krwi to miała tymi skrzypcami. I jest to bardzo ważne, co mówimy do dzieci, znaczy w łonie matki właśnie, jak otoczenie się zwraca, ojciec. Także jeszcze chcę się podzielić właśnie, że było mi dane, miałam to szczęście pracować z pani Emilio w Opolu. Teraz to jest szpital kliniczny na Ojomie dla dzieci. I bardzo miło mi właśnie usłyszeć. Dziękuję za tą audycję. Jak bardzo ważne jest, jak żebyśmy się z delikatnością obchodzili do swoich dzieci i nie tylko w łonie matki, ale również właśnie po urodzeniu. Starałam się często dzieci, jeżeli taka była potrzeba, nosić na rękach, przytulać. Jak była potrzeba, to do wózka, wiadomo, ale jak najwięcej na ręce. I widzę, wyszło to na dobre, bo też na Ojomie był taki przypadek, pamiętam, dziecka potrząsanego właśnie w wózku. Tak, i nieraz idę miastem, widzę, że za mocno ten wózek jest potrząsany. No, nie ma tej świadomości właśnie. I co jeszcze powiem? Bardzo ważne jest wyrabiać sobie taką postawę otwartości na życie. My z mężem wytrwaliśmy w czystości przedmałżeńskiej. I to właśnie też między innymi wyrabia taką postawę pragnienia przyjęcia dziecka, otwartości na przyjęcie. I co jeszcze powiem? Bardzo ważne to jest właśnie, co pani mówiła właśnie z alkoholem. Na przykład na swoim ślubie nie miałam alkoholu. Bardzo ważne jest też takie właśnie, jak promować takie wesele bezalkoholowe. Muzułmanie bardzo dbają o to, żeby młodzi mężczyźni piją alkoholu i u nas za dużo. Są katolicy, za dużo jest tego alkoholu, po prostu. I później właśnie wpływa to na poczęte dziecko. I też pani Emilio, pamiętam te rozmowy na Ojomie. Już wtedy, zanim poszłam na studia, to już wyszłam z pewną wiedzą stamtąd od pani właśnie z alkoholem, jak uszkadza on materiał genetyczny u mężczyzn. Przekazałam to mężowi i też mąż nie pije alkoholu, także bardzo właśnie chciałam się podzielić. Dziękuję za wszystko.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani Barbaro.
To zawsze bardzo sympatycznie spotkać gdzieś w świecie ludzi, których gdzieś tam w życiu żeśmy, że tak powiem, poznali. To zawsze takie sympatyczne. Faktycznie, jeżeli chodzi o ten wpływ alkoholu, to na samym swoim początku pracy naukowej na uniwersytecie między innymi zajmowałam się wpływem alkoholu na rozwój poczętego dziecka i ten jeden z pierwszych przygotowanych przeze mnie artykułów był uznany za taki dobry i był nawet przedrukowywany potem w czasopiśmie Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, więc tak, od samego początku akurat na tymi treściami dotyczącymi alkoholu się zajmuję. I ostatnio nawet mieliśmy grant na ten temat, więc w internecie jest trochę nagranych filmików przez moje koło naukowe właśnie dotyczących wpływu alkoholu spożywanego i przez kobietę w ciąży, ale także właśnie przez młodych ludzi, młodych mężczyzn, młode kobiety jeszcze w okresie dojrzewania. Trochę jest też filmików dotyczących tego, jak funkcjonuje dziecko z płodowym zespołem alkoholowym i co z nim możemy zrobić. Więc zachęcam też do uzupełnienia tej wiedzy, bo ona jest bardzo mało znana, a bardzo potrzebna.
Dziękuję. Odbierzemy jeszcze jeden telefon, ale proszę o krótką wypowiedź, minutkę, żeby był czas na odpowiedź. Halo,
dobrze.
Radio Maria, słuchamy.
Mówię, chwaląc Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja późno już puściłam. Widzę, że słyszę, że jest rozmowa o dzieciach. Chciałam się tylko dowiedzieć, pani doktor, jak jest sprawa z pokarmem matki, bo pierwsze dziecko po prostu dostawało uczulenia i było odrzucone, poszło na butelkę, a drugie dziecko się urodziło po 3 latach i po prostu jest przy piersi i nie ma żadnego uczulenia. Czy to było możliwe, że to mogło być uczulenie?
Tak, dziękuję.
Ja nie jestem specjalistką od karmienia piersią, więc tutaj nie chciałabym też wprowadzać w błąd, bo trzeba byłoby zobaczyć, co jadła mama i też jakiej wrażliwości był przewód pokarmowy. Czasami jak mamy bardzo silne alergie, to my zaczynamy od tego, że mama je tylko ziemniaki czy tylko ryż, potem wprowadzamy następnego dnia marchewkę, 2 dni później buraki i sprawdzamy, na co dziecko się uczula. Więc to jest duży wysiłek kobiet, które mają właśnie takie zalergizowane dzieci, ale wszystko jest, że tak powiem, do zrobienia i trzeba to obserwować. Też zależy, co kobieta jadła w ciąży, bo jeżeli jadła różnorodne produkty, to istnieje mniejsze prawdopodobieństwo na to, że dziecko potem będzie na coś uczulone, a jeżeli mama jadła bardzo mało i to wybiórcze produkty, no to jest większa predyspozycja do tego, że się dziecko uczuli na cokolwiek. Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, już nam się audycja kończy. Pani Emilio, czy chciałaby Pani jeszcze 2 zdania powiedzieć, co jest najważniejsze w tej audycji?
To znaczy, ja myślę, że najważniejsze jest to, że ten tato od okresu prenatalnego naprawdę jest bardzo potrzebny, że ten ogród, w którym stoi dom, ma ogromne znaczenie, nawet jeżeli nam się wydaje, że to jest tylko ogród i że nie stanowi pierwszego domu, to jednak jest bardzo ważną rzeczą i że każdy tata chce być aktywny w okresie prenatalnym, tylko trzeba mu pokazać jak. Bo mężczyzna jest wzrokowcem i mężczyzna potrzebuje konkretów, konkretnej instrukcji obsługi. Jeżeli mu się to przekaże, to na pewno sobie poradzi.
Czyli dobra komunikacja między mężem a żoną jest niezbędną.
Oczywiście.
Żeby dobrze urodzić, dobrze wychować i dać dobry przykład swoim dzieciom.
No i ta komunikacja dobra zaczyna się tak naprawdę w okresie narzeczeńskim. Jeżeli tam jej dobrze nie ukształtujemy, to potem już tylko jest gorzej.
No już wtedy trzeba się mieć rozeznanie, czy warto z tą osobą wchodzić w związek, czy nie.
Także, dokładnie tak.
Także bardzo potrzebny jest dialog na wszystkie możliwe tematy. Natomiast pójście, tak jak teraz jest proponowane i będzie jeszcze usilniej proponowane, od początku znajomości seks, bo przecież macie do tego prawo, no to okazuje się, że nie ma chęci do rozmawiania na różne trudne tematy. No tak. I potem, jeżeli będzie związek, to okaże się, że to są ludzie, którzy w ogóle do siebie nie pasują. Mają inne potrzeby, inne priorytety i tak dalej.
No problem z rozpoczęciem relacji od seksu polega na tym, że w czasie współżycia wytwarzana jest oksytocyna. Ja bardzo często mówię, że to jest tak, jakbyśmy tę parę przywiązali do siebie nawzajem sznurkiem. I oni nie mają możliwości odczepienia się od siebie, nie używają rozumu, nie widzą tego, co się tak naprawdę dzieje, bo są od siebie uzależnieni, od siebie nawzajem. W związku z tym zaczynanie relacji od seksu jest na pewno czymś, co bardzo niszczy przyszłość związku. I w momencie, kiedy ta relacja seksualna osłabnie, a w którymś momencie osłabnie, to nagle okazuje się, że to są nie tylko dwie zupełnie obce osoby, ale dwie agresywne i źle reagujące na siebie nawzajem osoby. Więc nie zaczynajmy od seksu, tylko zaczynajmy od wielogodzinnych rozmów.
Tak, i od słuchania audycji dla małżonków w Radiu Maryja, które są od przeszło 32 lat, a teraz właśnie kończy się 1566 audycja dla małżonków i rodziców. Bardzo dziękuję pani doktor Emilii Lichtenberg-Kokoszka za tą dzisiejszą audycję. Myślę, że będą następne, bo bardzo ciekawie pani mówi, być może o wpływie alkoholu, ten cały syndrom FAS. Także bardzo, bardzo dziękuję.
Ja również, dziękuję bardzo.
I dziękuję również pani Wiktorii za realizację audycji. Dziękuję za wszystkie telefony, wpisy na Facebooku. Godzina 23:30. Do kolejnego wtorku żegna się z państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.